Witkowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Dzisiaj mamy 25 czerwca i zaczynamy naszą audycję. To będzie piękny, gorący letni dzień, ale prawdziwe upały dopiero przed nami. W polityce upalnie to już jest teraz i będziemy o tym momencie wrzenia polskiej polityki opowiadać przez najbliższe dwie godziny. Między innymi profesor Piotr Czałderna, wybitny chirurg dziecięcy, należący do grona 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie, doradca prezydenta Karola Nawrockiego właśnie w dziedzinie zdrowia, wczorajszy szczyt medyczny, ale też cały kataklizm dookoła służby zdrowia, bo tak to można już określić. Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji, Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie. To z kolei będzie relacja ze szczytu w Gdańsku, a przed ósmą Piotr Wity z Paryża, Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. To porozmawiamy o tym, jak w sieci internetowej cała afera się rozgrywa i jaka to jest skala pożaru dla obecnej koalicji rządzącej z aferą dookoła, może znacznie więcej niż tylko dookoła Szpitala Południowego w Warszawie. Na początek naszym gościem Dorota Kania, dziennikarka, publicystka, autorka książek o rodowodzie elit III Rzeczypospolitej, między innymi. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I też dziennikarka patrząca na to, jak media funkcjonują, a media w tej sprawie są bardzo, bardzo istotnym elementem. Nawet można powiedzieć, że są pewną bronią w tej sprawie. Tej broni używają politycy. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli zobaczyć kawałek w tej broni politycznej w postaci TVP Info w likwidacji. Tak wczoraj w jednym z programów opisywano całą sprawę. Posłuchajmy, zobaczmy. To teraz możemy. Możemy albo i nie możemy. To poczekamy. Chciałem państwu kawałek programu puścić. Za chwilę może to się uda, może będzie możliwe. No dobrze, ale to oceńmy na początek postać, która się pojawiła w tej sprawie. Mecenas Jacek Dybuła, panie redaktor. Pytanie, jak oceniamy to, że Jacek Dybuła pojawił się w całej sprawie?
To jest właśnie bardzo ciekawe, dlatego że ja nie sądziłam, i zresztą takie są komentarze w sieci, że sytuacja będzie tak napięta i że pojawi się człowiek jako pełnomocnik Dawida Kacprzyka, który przecież jest jednym z najbliższych współpracowników Romana Giertycha procesowym, bo nie prowadzą razem kancelarii, o ile wiem, pojawi się znowu na linii ognia. No przecież pamiętajmy, że Jacek Dybuła występuje jako pełnomocnik austriackiego biznesmena w sprawie dwóch wież. Był podczas przesłuchania Barbary Skrzypek, świętej pamięci Barbary Skrzypek w prokuraturze. I oprócz tego Jacek Dybuła jest bardzo jasno kojarzony z obecną władzą. Pan mecenas zasłynął różnymi sprawami, więc ja byłam zaskoczona, że jednak w tak poważnej sprawie, jakim jest służba zdrowia, nagle znowu się pojawi gracz prawniczy, czyli Jacek Dybuła. Je bardzo jest z jednoznacznymi konotacjami, bardzo jednoznacznie kojarzony. Natomiast cała sprawa jest rzeczywiście, można powiedzieć, przybrała w tej chwili rozmiar tornada. No bo to, co się wydarzyło od kilku dni, pokazuje, jak fatalnie działa służba zdrowia w niektórych obszarach, ale przede wszystkim pokazała to, jak mamy do czynienia z, trzeba powiedzieć wprost, panie redaktorze, z korupcją, tak? No bo w momencie, kiedy sobie wchodzi polityk bez kolejki, to już mamy do czynienia z korupcją polityczną, prawda? I to nie jest jednostkowy przypadek, okazuje się, bo Szpital Południowy, ale jeszcze oprócz tego przecież mamy aferę Tomasza Lenca, prawda? Jego syn na zabieg przywieziony bez kolejki, prawda? Mamy panią poseł Pępek, również, która wyszła bez kolejki. I mamy w Szpital Południowy młodego lekarza, który skończył, jak się okazuje, prywatną uczelnię, wydział medyczny, wydział lekarski. I mamy jego gigantyczne zarobki. Mamy informację, że musiał pracować po 11 godzin, żeby tyle zarobić. No i wczoraj ta informacja, o której pan redaktor powiedział, czyli że obrońcą, przełomownikiem Dawida Kacprzyka jest mecenas Jacek-Niebiła. I w tym momencie no, można powiedzieć, że sprawa nabiera coraz większych rumieńców, bo pojawiają się groźby w internecie, pojawia się front obrony Dawida Kacprzyka i całej sytuacji, a w tej froncie obrony jest już nie tylko nie są media prywatne.
Ale są również media publiczne. Wydaje mi się, że już możemy posłuchać, ale może i zobaczyć, zaczyna to będzie wyglądać dźwięk, nagranie z wczoraj z Telewizji Polskiej.
Lekarz wstrząsnął opinią publiczną, a później nie chciał złożyć zeznań w prokuraturze. Mógł konfabulować? No bo jak ktoś wytacza takie działa, to chyba wie, co mówi.
Jeżeli ktoś jest lekarzem, ordynatorem i oficerem Wojska Polskiego i wie, że w szpitalu, w którym pracuje, w którym jest ordynatorem i w którym jest oficerem Wojska Polskiego.
Lekarz wstrząsnął opinią publiczną, a później nie chciał złożyć zeznań w prokuraturze. Konfabulować? No bo jak ktoś wytacza takie działa, to chyba wie, co mówi.
Jeżeli ktoś jest lekarzem, ordynatorem i oficerem Wojska Polskiego i wie, że w szpitalu, w którym pracuje, w którym jest ordynatorem i w którym jest Wojska Polskiego. Lekarze przyczyniają się do śmierci pacjentów poprzez zaniedbania, poprzez błędy, które potem ukrywają.
Opinia publiczna się zastanawia, czy rzeczywiście na SOR-ze giną ludzie. Po czym przychodzi
odkładam na bok poinformowanie służb wojskowych.
Nie chcę odpowiadać na żadne pytanie. Przenoszone jest to przesłuchanie. Historii, ale pytam cię, czy no to wiemy, to rzekomo miał pytania dowody. Padały. No, dlaczego on wcześniej tego nie zrobił? Wysłał jakieś podobno pismo.
Nie wygląda to rozsądnie, to fragment programu pani Justyny Dobrosz-Oracz, a wcześniej przed tym programem pojawił się tweet Tuska. To może ze związkiem, a może bez związku, ale Donald Tusk taką narrację wczoraj narzucił i jak widać podzieliły ją media publiczne w likwidacji. Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa, pisze Donald Tusk na platformie X.
W tej chwili widać, to w tym, co zacytował pan redaktor i co niektórzy, którzy oglądali, mogli to zobaczyć, mianowicie skalę manipulacji. Bo Justyna Dobrosz-Oracz nie powiedziała, i zresztą nie napisał tego również pan Tusk, że pan doktor Jędrzejewski powiedział, że chce zeznawać w obecności pełnomocnika. Ja się wcale nie dziwię, że chciał pomocy prawnej, że chciał, żeby przy przesłuchaniu był jego pełnomocnik. Nie zdążył go ustanowić. Wszystko się działo bardzo szybko i nie odpowiedział na pytania dlatego, że nie było jego pełnomocnika. Ale to już nie padło. To już nie padło. Natomiast również nie powiedziała pani Justyna Dobrosz-Oracz to, co się stało, to, co ustalili dziennikarze wcześniej i ta informacja się pojawiła w sieci. Mianowicie kolejny horror ze Szpitala Południowego. Tak? Chodzi oczywiście o postępowanie dotyczące podrobienia 20 kart zgonu w warszawskim Szpitalu Południowym. Przecież to jest jakiś no, naprawdę horror, jeżeli mamy do czynienia, jeżeli są kolejne informacje, że były doniesienia w sprawie zgonów. Mówił o tym minister Żurek. Toczy się jedna sprawa, czy dwie w tej chwili. Dwie zostały umorzone, teraz w tej chwili się toczy. No to to nie jest tak, że tam się nic nie działo, że tam nie było nieprawidłowości. No, proszę sobie wyobrazić, ja wiem, że to brzmi strasznie, 20 kart zgonów miało zostać podrobionych. Oprócz tego lekarz, który jest atakowany, jest kanonada medialna i strzały wymierzone do niego z różnych stron. Nie dziwię się, że nie chce mówić bez swojego prawnika, że nie chce zeznawać bez obecności swojego adwokata. I co się dzieje? I wychodzi prokurator Skiba, rzecznik prasowy prokuratury, mówi to, co mówi, a później dziennikarze, że właśnie, że świadek nie odpowiedział na pytania, że tyle pytań mu zadawano. A później dziennikarze skandalicznie, bezczelnie manipulując, mówią, że no nie odpowiedział na pytania. No nie odpowiedział, bo się obawiał. Wiemy, jaka jest prokuratura. Przecież wiemy, co się stało 15 marca, prawda? Wiemy, że zeznawała pani Barbara Skrzypek przez wiele, wiele godzin, przesłuchiwają pani prokurator Wrzosek, a 3 dni po przesłuchaniu pani Barbara miała zawał i zmarła. Wiemy, do czego jest zdolna ta prokuratura w tej chwili, więc ja się nie dziwię, że pan doktor Jędrzejewski nie chciał zeznawać bez obecności adwokata.
Chociaż wtedy
ja mówię,
był pan
skrajna manipulacja.
Dibuła, ale ten Dibuła też mecenas o bardzo ciekawej przeszłości i bardzo ciekawych konotacjach rodzinno-towarzyskich, który reprezentuje pana Dawida Kacprzyka, no, oś zadeklarował, że będzie ściganie doktora Jędrzejewskiego karnie. Dawid Kacprzyk odrzucił zarzuty przedstawiane pod jego adresem przez byłego pracownika Szpitala Południowego. W oświadczeniu, które w środę przekazał PAP, pełnomocnik właśnie pana Kacprzyka, czyli Jacek Dibuła, zapowiedział podjęcie kroków prawnych i skierowanie sprawy na drogę sądową, jeżeli te zarzuty nie są wycofane wobec pana Kacprzyka. A dzisiaj rano Wyborcza, piórem nikogo innego, tylko pana Wojciecha Czuchta, jego pisze o tym, że zyski finansowe oddziału chirurgii to była kreatywna księgowość, więc ten festiwal ataku na doktora Jędrzejewskiego się rozpędza.
Ale z drugiej strony, powiedzmy sobie wyraźnie, no to akurat nie dziwi ta skala ataku. I to, że koalicja 13 grudnia, politycy koalicji 13 grudnia tak się zachowują. Przypomnę absolutnie skandaliczną wypowiedź Marka Sawickiego, który wczoraj również zabrał głos w tej sprawie. I tak samo, jeżeli chodzi o pana Arłukowicza, no ale przecież sygnał poszedł od Donalda Tuska. Dlaczego? Dlatego, że ta sprawa dla Donalda Tuska i dla koalicji 13 grudnia jest śmiertelnie niebezpieczna. Tutaj już nie chodzi o jakąś jednostkową aferę, tak? Tylko tu chodzi o służbę zdrowia, a służba zdrowia dotyczy każdego. I Polacy, którzy widzą, co się dzieje w tej chwili, którzy widzą, jak są przesłuchani, na własnej skórze odczuwają przesuwanie zabiegów, problem z przyjęciem do szpitala, nagle dowiadują się, że był jakiś salonik VIP, nagle dowiadują się, że był jakiś lekarz, który nie miał wykształcenia odpowiedniego, żeby zajmować takie stanowisko, czyli być koordynatorem SOR, nie miał specjalizacji i nagle młody człowiek bez specjalizacji w wieku 28 lat zarabia gigantyczne pieniądze, przypomnijmy 1,6 miliona złotych. Więc ta sprawa bardzo, ale to bardzo zagraża koalicji obywatelskiej i jej akolitom. I kiedy z Polski płyną sygnały, kolejne sygnały, bo przecież przypomniałam sprawę Tomasza Lenca, że coś się dzieje w służbie zdrowia niedobrego, że partyjni nominanci przyjmują poza kolejnością swoich kolegów albo znajomych z partii, którzy mogą mieć robione zabiegi, podczas gdy inni mają przykładane te zabiegi, bądź też są odwoływane, to jest zagrożenie dla Donalda Tuska. I publikowanie sondaży, że Platforma Obywatelska jest na górze, jest w tej chwili i prowadzi jakąś bardzo dużą, z dużą przewagą, jest w tej chwili no, dość zabawne. Dlatego, że ja myślę, że Platforma doskonale wie, jakie są prawdziwe sondaże i doskonale wie, zwłaszcza Donald Tusk, że ta sprawa jest potężnym zagrożeniem. Ale z drugiej strony, co jest istotne, pokazuje to, że polityków, którzy są od wielu lat w polityce, polityków koalicji 13 grudnia, afera taśmowa niczego nie nauczyła. Słynne ośmiorniczki i tak dalej. Przypomnijmy sobie, wtedy było podsłuchiwanie prywatnych rozmów. Jaka była wtedy narracja mediów? Jaka wtedy była narracja prokuratury? Co się wtedy działo? Jak to było przedstawiane? Tylko wtedy to dotyczyło rozpasania polityków, a teraz dotyczy służby zdrowia. Proszę zauważyć, że zniknęła pani minister zdrowia.
Przecież w ogóle jest nieobecna, a premier no, też obecny, no, bo wrzuca tweety, na konferencjach się wypowiada, ale nie potrafi tej afery wyciszyć, bo próbuje tę aferę przerzucić czasami na wszystkich lekarzy, na cały system.
Na Prawo i Sprawiedliwość.
Na Prawo i Sprawiedliwość. Na ile to jest już nieporadność premiera, jak on sobie, jego aparat medialny radzi, rozgrywając tą aferę, a na ile no, obudził się w nowej, także medialnej rzeczywistości, bo są media niezależne, są media internetowe, jest Radio Wnet, jest przede wszystkim Kanał Zero w tej sprawie, jest cała masa mediów i że rodzi się jakaś taka też społeczna energia sprzeciwu, której premier Tusk nie jest w stanie do końca opanować. Czy w ogóle nie jest w stanie opanować?
Ja jestem zdumiona, że w ogóle nie słyszałam wystąpienia pani minister Jolanty Sobierańskiej-Krędy. Ja nie wiem, czy pani minister zdrowia uznała, że ponieważ jest to szpital podległy pod samorząd, to jej to nie dotyczy. No otóż dotyczy. Tym bardziej, że nie kto inny, jak Gazeta Wyborcza, pisała zupełnie niedawno, że ma być zlikwidowany NFZ i tak naprawdę służba zdrowia ma zostać sprywatyzowana. Prawda? Więc jeżeli Polacy słyszą takie informacje, no to wcale się nie dziwię, że jest narasta bunt przeciwko tej władzy, która po pierwsze nie radzi sobie z zarządzaniem, po drugie działa przeciwko Polakom, a po trzecie widać działania opresyjne tej władzy, działania opresyjne wobec lekarza. Działania opresyjne wobec ludzi, którzy ujawnili tę aferę. Proszę zauważyć, co się dzieje, jeżeli chodzi o stosunek do dziennikarzy. Jak to wygląda? Ja bym się wcale nie zdziwiła, gdybyśmy się dowiedzieli, że są jakieś wejścia i wjazd służb do mieszkania Patryka Słowika, który ujawnił tę aferę, czy Krzysztofa Łasnowskiego i Roberta Mazurka, którzy są współwłaścicielami kanału Zero. No bo to może być naprawdę w tej chwili wszystko możliwe, różnie się wydarzy, znaczy wszystko jest możliwe. Przy tej władzy wszystko jest absolutnie możliwe. No i mamy do czynienia oczywiście z sektą Silnych Razem, która jest zaprzęgnięta przez Romana Giertycha w internecie. Mamy również próbę ubrania w cudzysłowie w tę aferę w służbie zdrowia w PiS, no bo już mamy badania, czy to jest kwestia właśnie współodpowiedzialności Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Ja się pytam, od kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi na Mazowszu?
Od dawna nie rządziło i wydaje się, że w Warszawie również powrót do władzy Prawa i Sprawiedliwości jest mało prawdopodobny po 20 latach rządów koalicji czy Platformy Obywatelskiej.
Ale z drugiej strony, co słychać już z samej Platformy Obywatelskiej głosy, że pozycja Rafała Trzaskowskiego jest zagrożona, bo w tej aferze widać jeszcze jedno, mianowicie zagrożoną pozycję Rafała Trzaskowskiego i Marcina Kierwińskiego. Dlatego, że Marcin Kierwiński przecież odpowiada za struktury warszawskie, Rafał Trzaskowski jest prezydentem miasta. I tutaj widać też przeciwną rolę miasta, no bo przecież w Radzie Nadzorczej tego szpitala jest Aldona Machnowska-Góra, prawa ręka Rafała Trzaskowskiego. Tylko tyle, że pani wiceprezydent nie odpowiada za szpitale, nie podlega jej biuro polityki zdrowotnej, podlegają jej inne biura, podlegają jej biura lokalowe, biura kultury i tak dalej, ale nie związane z kulturą, ale nie biuro polityki zdrowotnej. A dziwnym trafem znalazła się właśnie w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. I to nie jest tak, że tam miasto nie ma wpływu. Owszem, ma. Na początku Tusk milczał. Ja mam takie wrażenie, że on po prostu przespał sam początek, dlatego że w momencie, kiedy ta afera się pojawiła, nie było żadnej reakcji. Teraz obrona idzie, obrona przez atak. Przypomnijmy sobie sprawę szpitala w Leska, sprawę szpitala w Lesku, prawda? Kiedy mówił Tusk, kłamał w żywe oczy, a okazało się, że jednak mieli rację ci, którzy mówili o likwidacji porodówki.
A potem nie chciał przyjąć podpisów na sali sejmowej, tych, którzy chcieli w ogóle szpital w Lesku bronić, bo jest zagrożony już nie tylko oddział położniczy, ale także cały szpital, jeden z ostatnich, czy zgoła ostatni szpital w Bieszczadach. Dorota Kania była naszym gościem. Pani redaktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
A państwo słuchają Radia Wnet, Poranek Wnet dopiero się rozpędza. Jest godzina 7:34. I będziemy nabierać rozpędu także z kolejnym gościem. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry.
Patrzę na to, jak ta afera rozgrywa się w sieci. Sieć o doktorze Jędrzejewskim to po wywiadzie dla portalu Zero zasięg 91 milionów. Dość dużo, nie rekord, ale naprawdę dużo. Proporcja opinii, wiarygodny sygnalista, 74% opinii, niewiarygodny mściciel, 26% opinii. To informacje za Instytutem Res Futura, który bada ruch w sieci. Druzgoczące dane dla Donalda Tuska, czy może powoli władza odzyskuje kontrolę narracyjną nad tą aferą, bo pierwsze informacje o tym saloniku VIP no były takie, że 90% komentarzy, 90 parę w zasadzie było wobec władzy krytycznych, a tylko parę procent z Romanem Giertychem na czele użytkowników mediów społecznościowych próbowało bronić rządu.
No to raczej świadczy tylko o tym, jaki sufit w wiarygodności ma obecna władza w tej sprawie, czyli w kwestii szeroko rozumianej ochrony zdrowia. No poza tym dane o sentymencie w sieci nie pokazują wszystkiego, natomiast oczywiście, że tak zwana strona demokratyczna, czyli koalicyjna, przypuściła bardzo poważną kontrofensywę, bo tam można zobaczyć, że było parę takich linii komunikacji, zresztą no, chyba zgodnie ze sztuką, taką podręcznikową sztuką zarządzania kryzysem, widać, ktoś zaczął słuchać doradców. Czyli po pierwsze, zaczęto to przedstawiać jako problem wynagrodzeń lekarzy, kiedy chodziło o problem nadużyć władzy, czyli omijania kolejek i tym podobnych rzeczy, czyli nieuzasadnionych i rażących opinię publiczną przywilejów, to po pierwsze. Po drugie, zaczęto to przedstawiać jako konflikt między lekarzami, którzy się żrą o pieniądze, krótko mówiąc, a po trzecie zaczęto podważać wiarygodność różnych zeznań i informacji. No i jeśli wierzyć badaniom Instytutu Res Futura i interpretować je tak po prostu wprost, no to by oznaczało, że te 26% to jest wszystko, co się da wycisnąć w obronie.
Bo rzeczywiście atak, bo to nawet nie jest obrona, tylko jest obrona poprzez atak, bo atak narracyjny, media publiczne, Gazeta Wyborcza, TVN również, Onet, cały ten konglomerat, coraz mniej też znaczący, warto to odnotować, medialny, właśnie wziął sobie na widelec, wziął sobie za cel pana doktora, który sprawę ujawnił, Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii w szpitalu. I mniej mówią te media o samej aferze, o tym, że mamy już 20 badanych, być może sfałszowanych aktów zgonu w Szpitalu Południowym, a zaczęli atakować na różne sposoby sygnalistę.
Można powiedzieć, że uśmiechnięta strona demokratyczna wystrzelała się już z całej amunicji, bo trudno, no, trudno sobie wyobrazić, żeby cokolwiek więcej wyciągnęli. No nie, raczej nie znajdą polityków PiS, którzy omijają kolejkę w Szpitalu Południowym. Nie powiedzą, że jeden czy drugi sygnalista zjadał dzieci na śniadanie. Tam już wszystko zostało użyte. Natomiast można przypuszczać i sugestie, na przykład płynące z kanału Zero, który no, chyba dostrzegł w tym swoją życiową szansę i zawiesił właściwie wszystkie inne tematy. Krzysztof Stanowski to zresztą ogłosił. Czyli postanowił wyeksploatować tę aferę do cna. Tutaj należy podejrzewać, że będą nowe strzały. Bo po pierwsze, taka prawdopodobnie jest taktyka mediów, które sprawę nagłaśniają na czele z kanałem Zero, ale nie tylko, bo przecież tam i inni działają i próbują coś znaleźć. Czyli krótko mówiąc, nie wystrzelają się ze wszystkiego od razu, tylko będą czekać. Nie dotyczy, to jest po pierwsze, a po drugie, kiedy się okazało, że niektórzy, na przykład lekarze, ośmielili się i zaczynają łamać omertę, no to można się spodziewać, że będą następne.
Ale czyli co, że pewna tama
klientów,
pewna tama pękła, że jest
tak,
że
to się już zresztą pojawia, no pojawiają się jakieś,
znaczy informacje o patologiach w służbie zdrowia, tak. Tylko
to jest po pierwsze, a po drugie najprawdopodobniej w zanadrzu są kolejni politycy, czy to Koalicji Obywatelskiej, czy to szerzej koalicji rządzącej, którzy w cudzysłowie czekają w kolejce na ujawnienie. Pani poseł Pępek, która zresztą...
No już przestała być gwiazdą, bo kolejna afera przykrywa, no i też ten...
Ale ona odegrała rolę, to znaczy potraktowanie pani poseł Pępek będzie, można powiedzieć, miarą odpowiedzialności koalicji i jednocześnie wywoła kolejne ruchy ze strony mediów.
A to jest ciekawe, bo przepraszam, będę teraz trochę cyniczny, ale weźmy na warsztat panią poseł Pępek, bo być może tutaj doszło do ciekawego zjawiska odwrócenia mechanizmu medialnego, bo do tej pory to raczej media liberalne tak robiły, że brały jakąś pana posła albo panią poseł z tylnych szeregów, ogólnie nieznanego, który być może był dobry w działaniu w terenie, miał kontakt z ludźmi i stąd był wybierany, ale miał mniejszy lub większy antytalent medialny. No i brało się go na warsztat, ganiało się z kamerami, zadawało się pytania i on, taki polityk, przy swojej niesprawności medialnej łatwy był do ośmieszenia, a potem to agregowane na całą partię. Tutaj ten mechanizm, który często wobec PiS-u stosowano, został zastosowany dość skutecznie wobec partii Donalda Tuska, która przez chwilę miała twarz pani poseł Pępe, która medialnie jest kompletnie nieporadna i rzeczywiście wypadała kuriozalnie i zabawnie. No i była też twarzą partii. Wiele osób mówiło, no patrzcie, to jest twarz Donalda Tuska, patrzcie, jak ona jest śmieszna, jakie ona robi śmieszne rzeczy w internecie. To może być zabójcze dla Koalicji Obywatelskiej, która przez lata próbowa uchodzić za właśnie tą partię znacznie bardziej obytą w mediach, no partię tak zwaną inteligencką.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale nie tylko to. Nie tylko to. Pani poseł Pępek moim skromnym zdaniem jest puszczona na wabik. Czyli krótko mówiąc, jeśli partia jej nic nie zrobi, czyli zrobi jej cokolwiek poniżej wyrzucenia i kompletnej anihilacji, na przykład zawieszenie będzie wzięte przez opinię publiczną i media niesprzyjające koalicji za nic nie zrobienie, no to wtedy Donald Tusk będzie oskarżany o to, że chroni swoich, czyli doktryna Neumanna i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ją wyrzucą, to spodziewam się, że wtedy natychmiast wypłyną nazwiska znacznie bardziej ważkie.
Ale to co, Donald Tusk i rząd zaraz się w potrzasku?
Tak, tak, bo w tej sytuacji, czego by nie zrobił Donald Tusk ze swoimi kolegami partyjnymi, to będzie źle. Albo będzie to bardzo źle przyjęte przez opinię publiczną, albo będzie to prowadziło do poważnych szkód w partii. Na jedno wychodzi, tylko pytanie, która szkoda ma większą wagę, tego oczywiście już nie jestem w stanie oszacować, bo po pierwsze nie znam tych nazwisk, których możemy się spodziewać, a po drugie, no to już wymagałoby bardzo głębokiej wiedzy insajderskiej z Platformy, przepraszam, z Koalicji Obywatelskiej, żeby ocenić, na co się zdecyduje Donald Tusk. No zresztą spekulacje w mediach na ten temat już trwają od jakiegoś czasu, czyli krótko mówiąc, czy bardziej mu się opłaca spalić Trzaskowskiego, czy Kierwińskiego, czy kogoś tam, czy kogoś. No ludzie dyskutują o tym, a dokładniej nie ludzie, tylko publicyści, to znaczy oczywiście publicyści też są ludźmi, ale specjalnymi, więc tutaj takie analizy trwają, no tyle, że one się opierają na cząstkowych informacjach, na cząstkowych przesłankach. No w każdym razie tutaj Donald Tusk jest bez wątpienia w pułapce. Czy ona jest śmiertelna? Moim zdaniem i tak będzie musiał przegrać wybory. Nawet gdyby ta afera nie wybuchła. Jedyna szansa dla Donalda Tuska to byłoby kompletne rozbicie i szaleństwo opozycji, która oczywiście, że jest rozbita i wykazuje czasami pewne niepokojące przejawy. Tyle, że opozycja ma ponad rok na konsolidację i tak dalej. A jak to bywało w dawnych kadencjach, z PiS-em na przykład, który był w kryzysie, na przykład w 2014 roku był w bardzo głębokim kryzysie i wszyscy mu, znaczy nie wszyscy, ale większość mu, łącznie z PiS-owcami zresztą, przewidywali kolejną klęskę i trzecią kadencję Platformy, a potem następowało takie odrodzenie, no, konsolidacja i tak dalej, i tak dalej. I akurat PiS ma do tego zdolność. Zresztą Platforma też, tylko Platforma jest akurat w innej fazie cyklu, więc to zjawisko nie będzie dotyczyło Platformy, tylko PiS-u, więc ja zakładam, że i tak prawica wygra i najwyżej się później nie dogada i poplączą jej się nogi. Natomiast ta afera rzeczywiście pogłębia problemy Platformy, bardzo pogłębia, ponieważ ona trafia w samo serce i uderza we wrażliwe struny opinii publicznej. To nie są jakieś abstrakcyjne nieprawidłowości na środkach unijnych, czy na KPO, czy powiedzmy tak naprawdę dużo ważniejsza sprawa, która w ostatnich dniach wynikła, czyli raportniku, z którego wynika, krótko mówiąc, że minister Domański oszukał, znaczy kreatywnie przeksięgował 86 miliardów.
O czym też niedużo.
Deficyt jest w rzeczywistości większy niż raportowany. To jest dużo poważniejsza sprawa niż to, że pani poseł Pępek nie czekała w kolejce, a nawet i 50 posłów. Tak, a nawet to jest poważniejsze również od tego, że jakiś gówniarz zarabiał 1,6 mln, a powinien zarabiać
ale medialnie to, że minister Domański...
Ale to ludzi dotyka. Ludzie to rozumieją i to nie rozumieją tak na poziomie intelektualnym, że a, to rozumiem, a tamto to dla mnie abstrakcja, bo nie wiem, ile to jest miliard. Tylko rozumieją to również w sensie emocjonalnym, bo każdy stał w kolejce, każdy poczuł się poniżony w szpitalu albo w przychodni. Każdy dosłownie, albo przynajmniej zna z pierwszej ręki taką relację. Przecież w szpitalach publicznych czy w przychodniach bardzo... No nie za każdym razem oczywiście, bo zdarza się świetna obsługa, znakomita pomoc, ratują życie, ludzie są wdzięczni, przynoszą kwiaty. Natomiast zdarza się, że człowiek czuje się po prostu jak gie.
Ale to jest odczucie machiny, ale mamy też układ, o którym wczoraj w telewizji TVN24 mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jest jakiś ewidentny układ w Warszawie, który idzie daleko, powinien zostać zbadany, ukarany, rozmontowany. Zresztą już sam prezydent Trzaskowski to rozmontowuje tą szybką ścieżką wyrzucenia zarządu Rady Nadzorczej, więc przyznaje, że ten układ był. Jak ta afera wpłynie na relacje w koalicji rządzącej? Czy w tej chwili Donald Tusk jako premier i koalicja nie stała się słaba, może tak słaba, nawet jak była tuż po wygranej Karola Nawrockiego, kiedy Donald Tusk utracił pełnię sterowania nad koalicją rządzącą, no co na przykład było potem powodem tego, że zaprzysiężenie prezydenta Nawrockiego przeszło bez zgrzytów, a chyba Donald Tusk wolałby inaczej.
Nie wiem, co by wolał Donald Tusk. To są spekulacje akurat, jeśli chodzi o zaprzysiężenie, bo to akurat gdyby spróbowali storpedować zaprzysiężenie tak naprawdę, na serio, a nie tylko gadać albo pisać na portalu X, to by wywołało taki kryzys, że nie wiadomo, kto by na nim stracił. Więc
możemy się pokłócić. Ja akurat uważam, że takie plany były rozpatrywane. Bo inaczej Giertych nie robiłby tego, co robił z liczeniem głosów. Ale to historyczna dyskusja.
Nieprawda, ale nie o tym rozmawiamy. Zostawmy to. Natomiast jeśli chodzi o stosunki w koalicji, to gratuluję pani minister Pełczyńskiej niesłychanych odkryć. To jest dopiero coś, przewrót kopernikański. Pani minister odkryła coś, co wszyscy wiedzą od zawsze i od dawna. Inna sprawa, że już bez ironii, bez szyderstwa należy jej oddać, że no jednak pewną odwagą się wykazała, mówiąc to zupełnie otwarcie. Drugiej czy z trzeciej strony. Ta odwaga teraz jest już bardzo tania. Ona nic nie kosztuje. Przecież Donald Tusk jej nie wywali z koalicji. Ona też nie odejdzie z koalicji. W tej chwili, tak jak przez całą upływającą właśnie, to znaczy no jeszcze chwilka, ale już kończącą się pomalutku kadencję, tak jak uważałem, że wybory mogą zostać przyspieszone i to wcale niekoniecznie ze względu na rozbicie koalicji przez któregoś z koalicjantów, ale również w pewnych momentach to byłoby korzystne dla samego Tuska i Koalicji Obywatelskiej, to teraz już uważam, że no ten czas minął i wszyscy będą chyba starali się po prostu dociągnąć jak się da.
Czyli czeka nas taki dryf tego rządu już bez...
Tak, chociaż oczywiście to też będzie bardzo szkodliwe dla poszczególnych koalicjantów, no bo to będzie no erozja mocna.
Czekam, erozja, i to jest nasz wniosek z rozmowy. A ta afera cały czas trwa i nie chce się wygasić. Jeszcze trochę potrwa. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję i kłaniam się.
A teraz, skoro jest czwartek, to Poranek Wnet melduje się w Paryżu.
Kronika paryska.
A przy naszym telefonie i mikrofonie redaktor Piotr Wit.
Witam pana, panie redaktorze. Witam państwa.
od czasu, gdy wszczęto energiczne negocjacje pokojowe przed 4 lata w sprawie szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie, produkcja broni na świecie wzrosła znacznie i wraz z nią zwiększyły się dochody producentów armat. Armat, dronów, rakiet. Najstarsi z Państwa pamiętają jeszcze epokę pierwszej zimnej wojny, kiedy każdego roku na międzynarodowych salonach wojskowych producenci prezentowali nowe rodzaje wojennego żelazstwa, doskonalsze od poprzednich. Zapewniali, że przy pomocy nowych urządzeń można zabić znacznie większą ilość ludzi niż z pomocą dawniejszych. Klienci ustawiali się w kolejce. Natychmiast po zamknięciu salonu mocarstwa przystępowały do negocjacji rozbrojeniowych, zastanawiając się, jak doprowadzić do rozbrojenia się z tego, co właśnie ostatnio zostało wyprodukowane. Najwięksi fabrykanci broni na świecie zaznali rekordowego wzrostu obrotów. W ubiegłym 2025 roku światowe wydatki wojskowe wyniosły 2887 miliardów dolarów, czyli 2 887 miliardów. Wobec 2 718 miliardów dolarów w roku poprzednim, czyli wzrosły prawie o 3% według liczb opublikowanych w grudniu przez CIPRI. Wszystko za mało. Przed kilku dniami prezydent Trump zaapelował do amerykańskich producentów o zwiększenie, o przyspieszenie produkcji. Żeby objaśnić tę gorączkę wojenną, apeluje się do wiedzy i doświadczenia ekspertów. Na ekranach roi się od generałów. Cytuje się Clausewitza, Erwina Rommla oraz innych feldmarszałków niemieckich, najlepszych teoretyków i praktyków wojny. Słucha się także ekspertów cywilnych, gdyż razem z gorączką wojenną w państwach starej demokracji obserwuje się rozkład państwowości, zaczynający się od łamania konstytucji, prawa. Zwróciłem się o opinię do najsłynniejszego żołnierza XX wieku, bardziej znanego na świecie niż Clausewitz i Rokossowski, do dobrego wojaka Szwejka. Cytuję. Audytor śledczy Bernis, opowiadał Szwejk, miał gmatwaninę w aktach. Gubił materiał oskarżający i musiał zmyślać nowy. Plątał nazwiska, tracił wątek oskarżenia i musiał zmyślać nowy, jak mu się akurat ubrdało. Dezerterów sądził za kradzież, a złodziei za dezercję. Wplątywał się do tego wszystkiego polityczne procesy kombinowane na poczekaniu. Robił najrozmaitsze hokus pokus, aby oskarżonym dowieść zbrodni, jakich się nawet nie śniło. Pomawiał oskarżonych, a wymyślone przez siebie zbrodnie przypisywał zawsze komuś innemu, którego akta lub protokoły zagubił i zaprzepaścił w niezmierzonym chaosie urzędowych akt i pism. Śmieje się pan, panie redaktorze, i bardzo dobrze. Państwa także zachęcam. Śmiejcie się. Możecie się śmiać. Chodzi o prawodawstwo austriackie. Oskarżyciel, który tracił wątek oskarżenia i musiał zmyślać nowy, jak mu się akurat ubrdało, który wplątywał do tego wszystkiego polityczne procesy kombinowane na poczekaniu, robił najrozmaitsze hokus pokus, aby oskarżonym dowieść zbrodni, jakich im się nawet nie śniło. Śmiejcie się, chodzi przecież o państwo, które przestało istnieć, o cesarsko-królewską Austrię. Jestem jednak obecnie w Polsce i żyję tym, co się dzieje tutaj. Razem z 74% narodu podpisuje się obiema rękami pod decyzją pana prezydenta o odebraniu orderu Wołodymirowi Zełenskiemu. Prezydent działał w interesie narodu, który go wybrał, lecz również w interesie ogólnym cywilizacji europejskiej i moralności powszechnej. Zbrodnia kolektywna dokonana na Wołyniu spełnia kryteria zbrodni ludobójstwa, takiej, jaka została zdefiniowana w prawie międzynarodowym. Cytuję, eksterminacja fizyczna, umyślna, systematyczna i premedytowana grupy ludzkiej lub części tej grupy z powodu jej pochodzenia. Wymordowanie 120 tysięcy ludzi na Wołyniu to właśnie to. Zostali wymordowani, ponieważ byli Polakami. Nie można było dłużej czekać, kiedy Zełenski budził z uśpienia na Ukrainie nienawiść do Polski oraz deklarował kult narodowy bandyty odpowiedzialnego za zbrodnie. Prezydenta Nawrockiego upoważniały do działania życzenia jego wyborców, ale przede wszystkim rezolucja numer 96 Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która stwierdziła w grudniu 1946 roku, że ludobójstwo, cytuję, jest zbrodnią w rozumieniu prawa międzynarodowego. Stepan Bandera, urodzony pod Stanisławowem, miał 10-12 lat, kiedy Rzeczpospolita odzyskała dawne województwa wschodnie. Spędził młodość w Polsce, chodził do polskiego gimnazjum w Stryju, studiował na Polskim Uniwersytecie Lwowskim, ale Bandera Polski nienawidził. Od razu po objęciu władzy przez Hitlera przyjął od gestapo pomoc i pieniądze na walkę z Polakami. Po inwazji Niemiec na Polskę w 1939 roku dostał dalsze 2,5 miliona marek. Za pieniądze niemieckie stworzył Legion Ukraiński pod komendą Wehrmachtu. Pieniądze zostały wręczone także zbrodniczemu Romanowi Szukiewiczowi na uformowanie słynnego batalionu, który w swojej nazwie Nachtigal, po polsku Słowik, nawiązywał do kozaków dońskich. Ci dzielni kozacy dokonali we Lwowie pogromów, wymordowali tysiące Żydów i Polaków. Są prawdopodobnie odpowiedzialni za masakrę profesorów Uniwersytetu Lwowskiego. Mówię prawdopodobnie, ponieważ wszystkie dokumenty dotyczące Legionu Ukraińskiego zostały zniszczone. Batalion Nachtigal został rozwiązany przez Niemców w 1941 roku w Krakowie. Niemcy zdjęli z Ukraińców mundury Wehrmachtu i ubrali ich w mundury polskich policjantów granatowych, o czym milczą ci, co oskarżają granatową policję o akcje antyżydowskie. W 1944 roku znowu Bandera poprosił i dostał broń i pieniądze od Niemców na dalsze prowadzenie wojny na czele UPA, którego był dowódcą. Reasumując, został odebrany order, który nigdy nie powinien być nadany. Dobrze by było, gdyby pan prezydent Duda wytłumaczył narodowi, w czyim interesie i pod czyim naciskiem udekorował Załęskiego, skoro już od Majdanu, od 2014 roku, Ukraińcy zrobili bohaterem narodowym Banderę odpowiedzialnego za ludobójstwo na Wołyniu i zbrodnię UPA. Były humorysta kabaretowy Zełenski otrzymał także najwyższe odznaczenie francuskie, Krzyż Wielki Legii Honorowej, 8 lutego 2023. Wcześniej nadano mu najwyższe ordery państwowe, czeski, łotewski, litewski, estoński, niemiecki, amerykański. Polska zwlekała do kwietnia 2023. Obecny konflikt międzynarodowy między Ukrainą i Polską powinien być rozpatrywany na forum międzynarodowym. Szkoda, że do Gdańska nie zaproszono prezydenta Nawrockiego. Zełenski, były klaun kabaretowy wynajęty do odegrania roli prezydenta państwa, nie zdecydował się przecież na gest o dalekosiężnych konsekwencjach politycznych, geopolitycznych, bez konsultacji z nieznanymi zwierzchnikami. Należę do tych coraz liczniejszych obserwatorów sceny politycznej, którzy zamiast oburzać się na to, co mówi i robi były humorysta, zastanawiają się nad intencjami nieznajomych zwierzchników, superiores incogniti, którzy go do roli prezydenta wynajęli. W jakim celu zbroili po zęby Ukrainę kosztem rozbrajania Polski? Dlaczego starają się poróżnić Polskę z Ukrainą? Co zamierzają? Teoria spiskowa? No, być może, ale warta zastanowienia. A teraz, proszę państwa, z innej beczki. Słuchaczy, którzy chcieliby posłuchać czegoś spokojniejszego niż spekulacje polityczne, pragnę zawiadomić o otwartej wczoraj wystawie Chopinowskiej w Krakowie, w Pałacu pod Baranami. Trwać będzie krótko, ale jeżeli nie zdążycie, to nic straconego, bowiem od 21 do 26 lipca w kilku zamkach podkrakowskich. I w Krakowie odbędzie się festiwal chopinowski pod nazwą Chopin w Ojcowie. Tak, tak, Chopin tam podróżował i Ojcowem zachwycał się. Niebawem podam Państwu dokładniejsze referencje i bliższe dane. Do usłyszenia.
Wiadomości wnet.
Media prorządowe atakują doktora Emila Jędrzejewskiego, a wszystko pod osłoną wpisów premiera Donalda Tuska, który zarzuca byłemu ordynatorowi brak wiarygodności, ponieważ nie chciał on odpowiadać na pytania w prokuraturze. Nie zrobił tego, ponieważ nie ustanowił jeszcze swojego pełnomocnika, komentowała w poranku wnet publicystka Dorota Kania.
Również nie powiedziała pani Justyna Dobrocz-Oracz to, co ustalili dziennikarze wcześniej i ta informacja się pojawiła w sieci. Kolejny horror ze Szpitala Południowego. Postępowanie dotyczące podrobienia 20 kart zgonu w warszawskim Szpitalu Południowym. Jeżeli są kolejne informacje, że były doniesienia, to nie jest tak, że tam się nic nie działo, że tam nie było nieprawidłowości.
Mówiła publicystka Dorota Kania. Jak ustaliło Radio Z, 12 maja prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące sfałszowania 20 kart zgonu w prosektorium Szpitala Południowego. Jeden z pracujących w tej placówce lekarzy miał zawiadomić, iż podrobiono jego podpisy, a także, że zaginęła pieczątka, którą potwierdzano dane na kartach zgonów. Informacje o prowadzonym postępowaniu potwierdził rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba, zaznaczając, że nie dotyczy ono ani osób, ani okoliczności związanych z ostatnimi pojawiającymi się, tu cytat, rewelacjami medialnymi. Do Rzecznika Praw Pacjenta w latach 24-25 trafiło 13 skarg dotyczących Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Południowym. Jak wynika z wypowiedzi Bartłomieja Chmielowca dla portalu Rynek Zdrowia, dotyczyły one przede wszystkim długiego czasu oczekiwania, sposobu traktowania pacjentów przez personel oraz warunków pobytu. Nie odnosiły się natomiast do zarzutów, które pojawiają się obecnie w mediach, takich jak używanie fantomów czy śmierć pacjenta w szpitalnej toalecie. Mimo to Rzecznik Praw Pacjenta wszczął z urzędu postępowanie dotyczące możliwego naruszenia zbiorowych praw pacjentów. Zwrócił się również do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie sprawy wysokich wynagrodzeń personelu medycznego. Ujawnianie nieprawidłowości w szpitalach często spotyka się z próbami uciszania osób, które o nich informują, powiedział w Polsat News rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski, który przyznał, że sam kilkukrotnie doświadczył takich działań po nagłośnieniu patologii w placówkach medycznych. Opisał też sytuację, w której został ukarany za zwrócenie uwagi na błąd w sposobie leczenia pacjenta. Kosikowski, zapytany o to, dlaczego dopiero teraz lekarze decydują się ujawniać patologie obecne na oddziałach w całej Polsce, ocenił, że jest to powszechne, o którym pracownicy nie mówią w obawie o swoje kariery. To jest problem, który jest już wieloletni. Problem tego, że szpitale są na równi ze spółkami Skarbu Państwa. Mają właścicieli politycznych i co wybory zmienia się im zarząd, mówił rzecznik. Jak dodał, kierujący oddziałami i cały pion administracyjny bardzo często jest związany z danym środowiskiem politycznym. Wszelkie nagłaśnianie patologii jest napiętnowane. Do studia Kanału Zero zadzwoniła lekarka z 30-letnim stażem, pragnąca zachować anonimowość. Odnosząc się do wyznania doktora Emila Jędrzejewskiego, ujawniła, że sama jest w podobnej sytuacji. Zgłasza nieprawidłowości w swoim szpitalu. Od pół roku nikt jednak nie reaguje, a ona spodziewa się zwolnienia. Rozumiem ludzi, że boją się być sygnalistami, bo to zawsze się dla nich źle kończy, powiedziała lekarka, wymieniając nieprawidłowości takie jak te w opisywaniu badań, czy spowalnianie diagnostyki onkologicznej, czy też niedopuszczanie lekarzy z wyższymi kompetencjami do wykonywania badań. Nikt nic nie robi, dodała lekarka.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Dziś przelotny deszcz może pojawić się gdzieniegdzie na wschodzie. Poza tym słońce, ciepło, gorąco na termometrach od 24-25 stopni na północnym wschodzie i na Podhalu około 30 stopni w centrum i na południowym wschodzie do 34 lokalnie na zachodzie kraju. Schłodzić można się na wybrzeżu, tam 20-23 stopnie.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Wiadomości sportowe.
Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
Przed mikrofonem Tomasz Zapert. Pierwszy w historii awans do fazy pucharowej Republiki Południowej Afryki, Kanady oraz Bośni i Hercegowiny, która zajęła trzecie miejsce w grupie, to najważniejsze rozstrzygnięcia pierwszego z czterech dni finałowej rywalizacji w rundzie zasadniczej piłkarskich mistrzostw świata. W środę zakończyły się zmagania w grupie A, B i C. Przed ostatnią kolejką spotkań pewne awansu ze tej stawki był jedynie Meksyk. Zespół współgospodarzy turnieju potwierdził dobrą dyspozycję i poradził sobie z Czechami, które grało wszystko i interesowało je tylko zwycięstwo. Do przerwy na Estadio Azteca w stolicy Meksyku było 0-0, ale druga połowa nie pozostawiła wątpliwości, że ekipa trenera Javiera Aguirre była najlepsza w grupie A. Zespół El Tri strzelił 3 gole i niczym rasowy pięściarz wypunktował słabnących i tracących wiarę z każdą minutą Czechów. Kwadrans przed końcem meczu na trybunach podniosła się wrzawa, gdyż na boisku pojawił się bramkarz Guillermo Ochoa. To jego szósty mundial, choć czwarty, w którym zagrał, i 154 występ w narodowych barwach. Ciekawie było na stadionie w Monterrey, gdzie Korea Południowa, która udział w turnieju rozpoczęła z zwycięstwa nad Czechami, potrzebowała remisów po tyczce z RPA, by zapewnić sobie awans z drugiej pozycji. Zespół azjatycki był faworytem, ale kompletnie nie mógł sobie poradzić z defensywą Bafana Bafana. Rywale sprawiali lepsze wrażenie i po jednym z ataków w 63 minucie Tapelo Maseko płaskim strzałem zdobył bramkę, jak się okazało, zwycięską. To historyczny sukces drużyny prowadzonej przez belgijskiego szkoleniowca Hugo Brossa, bo RPA pierwszy raz awansowała do fazy pucharowej mundialu. Współgospodarze tegorocznego mundialu mają również powody do zadowolenia. W meczu z Bośnią na inaugurację zdobyli pierwszy z historii punkt. Mówię teraz o Kanadzie. W spotkaniu z Katarem wygrali 6-0, odnieśli premierowe zwycięstwo tak wysoko, a w środę cieszyli się z awansu, choć porażka ze Szwajcarem 1-2 chluby im nie przynosi. Helweci wygrali, strzelając dwie bramki w drugiej połowie. Bośnia Hercegowina na zakończenie fazy grupowej pokonała Katar i z 4 punktami z trzeciego miejsca też awansuje do dalszej gier, natomiast takiej szansy nie mają Szkoci po klęsce z Brazylią 0-3. Ekipa szkocka zawsze zawodzi w mundialach, nigdy nie awansowała jeszcze do fazy pucharowej. Cóż jeszcze o wczorajszych meczach można powiedzieć? No najciekawszy jednak odbył się pomiędzy Maroko i Haiti, 4-2 dla Maroka. Bardzo dobre widowisko, emocjonalne, widowiskowe. Haiti dwukrotnie prowadziło, choć powrót na Mistrzostwa Świata po 22 latach nie był dla tej reprezentacji udany, to pokazał się z niezłej strony w tej ostatniej pożegnalnej potyczce. 2 gole dla Canarinhos zdobył Vinicius, który w snajperskiej klasyfikacji dogonił Norwega Erlinga Haalanda i Francuza Kyliana Mbappé mają po 4 trafienia. Oczywiście na czele Lionel Messi z 5 trafieniami. A ciekawostki mundialowe za godzinę.
Wiadomości sportowe.
Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent hybrydowego tynku Nexus.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
Po reklamie.
Autopromocja.
Kubeczek dla pana miłego, kubeczek prosto z Bolesławca, a w kubeczku kawa, pyszna kawa pokładowa prosto z Tonga.
No a co tam jeszcze macie na tym straganie?
Oj, proszę pana, tu są same skarby. Żyrafowe koszulki na lato i torba, bez której nie warto wybierać się na plażowanie.
I co, na długo tu żeście zawinęli?
Tylko przez tydzień, kochany panie. Nautilus długo na powierzchni nie stoi.
Stragan Nautilusa przy krakowskim Przedmieściu 79 na pokładzie żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet.
Otwarte tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 19 i w sobotę od 11 do 15.
Rama
Dzień dobry. Zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Joanna Rawik.
Była autopromocja.
A gościem Pranka Wnet Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
To zacznijmy od afery Szpitala Południowego. Wczoraj wnioski dwóch partii, jednocześnie niemalże złożone, i Krzysztof Bosak, i Mateusz Morawiecki mówią: czas na komisję śledczą.
Myślę, że to jest takie poszukiwanie po prostu organu, który będzie w stanie rzetelnie wyjaśnić tę sprawę, dlatego że myślę, że po pierwszej dobie, po tym bardzo głośnym wywiadzie, bardzo wstrząsającym wywiadzie z doktorem Jędrzejewskim, byłym ordynatorem w Szpitalu Południowym, możemy stwierdzić, że aparat państwa zamiast do wyjaśnienia sprawy, to wziął się do dyskredytowania świadka. Ja tego nie mogę zrozumieć, zresztą pisałem o tym na Twitterze, że mamy lekarza, poważnego lekarza z wieloletnim doświadczeniem, który mówi poważne oskarżenia. Nie wiem, czy one są prawdziwe, ale uważam, że w normalnym państwie tego samego dnia albo następnego dnia rano są zabezpieczane dokumenty, bo szpital oczywiście funkcjonuje całodobowo i jeżeli ten lekarz twierdzi, że w szpitalu trwała zmowa milczenia, to pierwsze, co trzeba zrobić, zabezpieczyć dokumenty w tej sprawie. To nie zostaje zrobione. Na konferencji prokuratury ja słyszę tylko o działaniach wymierzonych w świadka, doktora Jędrzejewskiego. Nie jest pan Kacprzyk wzywany.
Nie jest nawet, prokuratura tak. Nie wie, gdzie jest i nie zamierza mu przedstawić zarzutów.
Jak prawda, śledztwo toczyło się na dokumentach od wielu lat w sprawie na przykład tak zwanych ziobrystów, czyli Funduszu Sprawiedliwości, to oczywiście natychmiast były tam podejmowane decyzje, jakieś tymczasowe areszty i tak dalej. Tutaj w ogóle nie ma mowy o czymś takim, bo to jest człowiek władzy, tak? Pan radny, były radny Kacprzyk. Więc niestety uważam, że żyjemy w państwie, w którym nie można być pewnym tego, że państwo stanie po stronie obywatela, bo cały aparat państwa wczoraj ruszył do dyskredytowania świadka. Dla mnie jest to porażające.
Donald Tusk napisał tweeta wczoraj i rzeczywiście za tym tweetem poszły działania. Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. I ruszyły potem media ze zdwojoną siłą, no ale też prokuratura.
No, ja widziałem, jak zachowywali się tak zwani dziennikarze właśnie pod prokuraturą atakując doktora Jędrzejewskiego, więc media też ruszyły, myślę, w sposób zadaniowany. Natomiast no, dla Donalda Tuska, Jacek Murański, jego słowo o prezydencie Nawrockim były wiarygodne, natomiast doktor Jędrzejewski wiarygodny nie jest. No to jest taka komedia, taki cynizm bije z tego człowieka i szkoda tylko, że niestety nie mamy tak wysoko rozwiniętej kultury politycznej jak w wielu innych krajach, bo w wielu krajach po takiej aferze po prostu rządy podają się do dymisji, są nowe wybory i to jest po prostu pewnego rodzaju standard.
Ale dlaczego? Może tak to, że Donald Tusk mówi, kłopot systemowy. Jeden lekarz oskarża drugiego. To jest z kolei sprzed wczoraj narracja Donalda Tuska, że to jest konflikt dwóch lekarzy i on nie wie, który mówi prawdę.
Tylko jak posłuchamy głosu z Naczelnej Izby Lekarskiej, jak posłuchamy głosów także z prokuratury, która potwierdziła część już rzeczy, które powiedział pan doktor Jędrzejewski, chociażby to, że jeden z pacjentów został znaleziony martwy w łazience w szpitalu. Z kolei z Naczelnej Izby Lekarskiej słyszymy, że są inni lekarze potwierdzający tę część, którą naocznie widzieli, tę część rzeczy, które widział także doktor Jędrzejewski. Nie można już mówić, że to są tylko twierdzenia jednego lekarza skonfliktowanego z Dawidem Kacprzykiem. I ja oczekiwałbym, że państwo to wyjaśni dogłębnie, że będzie starało się zrobić wszystko, żeby pokazać, że transparentnie stoimy po stronie obywatela i mamy uzasadnione podejrzenie naprawdę poważnego przestępstwa. W związku z tym działamy sprawnie. Niestety państwo z kartonu to jest państwo wymarzone dla Donalda Tuska.
Ale to jest
tak
państwo z kartonu, czy państwo, które może być sprawne, bo podjęto decyzję, że nie wyjaśniamy, a tuszujemy sprawę? Jak wy to w Konfederacji widzicie?
Znaczy ja uważam, że padła taka decyzja pewnie w kierownictwie Platformy Obywatelskiej, żeby tę sprawę zamiatać. Tak, wypuszczenie tych klakierów, tych bezczelnych polityków, jakimi są Bartosz Arłukowicz, Roman Giertych, do dyskredytowania wszystkiego, co w tej sprawie się dzieje, no pokazuje, że jakby ja nie wierzę w to, że ci ludzie samodzielnie podjęli decyzję, że w taki bezczelny, obrzydliwy sposób będą negować wszystko, co tam się wydarzyło. Myślę, że to musi być uzgodnione z władzami Platformy Obywatelskiej, a więc no taki kompletny denializm, tak? Złapali cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka.
Jeżeli ty, zdaniem Konfederacji, zdaniem pana rzecznika, to jest afera, która powinna wstrząsnąć polityką, dopaść do zmiany rządu, do szybszych wyborów, to macie jakieś narzędzie, jakiś pomysł, jak do tego doprowadzić? No bo dla opozycji powinno być to głównym celem.
Oczywiście ja uważam, że tak byłoby najlepiej, tak? Gdyby były nowe wybory, gdyby rząd podał się do dymisji po czymś takim. Nawet nie tyle po samej aferze, to jest jedno. Tutaj przede wszystkim władze Warszawy powinny ponieść konsekwencje. Ale ta reakcja tuszowania tej sprawy, no moim zdaniem dyskredytuje rząd zupełnie już w tym momencie. Ale oczywiście jesteśmy w mniejszości w parlamencie w tym momencie, także nie jestem absolutnie, uważam, że nie ma w tym momencie możliwości
odwołania tego rządu. Janusz Kowalski rzucił, poseł niezależny, kiedyś w PiS-ie, ale zawsze bardzo was chwalący, rzucił hasło, policzmy głosy, Konfederacja, PiS, korona, niezrzeszeni, idźmy po rząd techniczny, przekonajmy jeszcze parę osób. To jest wizja taka, żeby się na Twitterze kliknęła, czy wizja realna?
Wydaje mi się, że to się nie wydarzy, tak? PSL, Polska 2050, oni mają syndrom sztokholmski. Tu Donald Tusk ich nie szanuje, oni mimo to są tak mentalnie przekonani o tym, że to jest ich jedyna alternatywa. Zresztą aktualne badania sondażowe nie dają tym partiom szans na samodzielne wyjście do Sejmu, w związku z tym samodzielne wybory im się nie opłacają. Tak wygląda polityka, niestety, Anno Domini 2026, że ci politycy kalkulują nie co jest dobre dla Polski, tylko co jest dobre dla ich partii. Dla ich partii nie są dobre przyspieszone wybory, a więc nie pozwolą, żeby one faktycznie miały miejsce, niestety.
Nie dopuszczą, czyli ten układ będzie trwał. Co zrobić z systemem zdrowia? Mamy do czynienia z aferą polityków w służbie zdrowia, czy jednak kryzysu samego systemu ochrony zdrowia?
Myślę, że oba te wątki miały, że tak powiem, swój udział w tej aferze w ostatnich dniach, bo widzieliśmy zarówno jakby skandaliczne nadużywanie władzy przez polityków. Poseł Pępek, senator Lenz nie tak dawno, teraz zatrudnienie radnego Kacprzyka i plecy polityczne dla tego lekarza, więc oczywiście ta polityka jest tam obecna.
A to zmieszczę w młodzieżówki, pan też z młodzieżówki się wywodzi, spotkaliście się kiedyś, czy nie?
Nie spotkałem akurat nigdy Dawida Kacprzyka, natomiast no rzeczywiście młodzieżówka Platformy Obywatelskiej widzę, że jest dobrym wyborem, żeby dostać intratną pozycję w jakiejś spółeczce albo szpitalu, natomiast no, moja młodzieżówka była dobra tylko po to, żeby coś ideowego zrobić, więc tutaj nie jesteśmy podobni.
Pan Kraszczyk nawet był szefem nowej generacji, tak. I zdaniem części dziennikarzy to dla niego, albo on był osobą, która przeprowadziła element likwidacji poprzedniej młodzieżówki Platformy i powołania tej nowej właśnie. Na ile jest tak, że to jest taki układ zamknięty polityczny? Co się mówi w Sejmie, że to tak jakby ktoś windował Dawida Kacprzyka? Jak to wyglądało od wewnątrz?
Słyszałem słowa Michała Szczerby, który mówił o Dawidzie Kacprzyku, że wszyscy go znali w partii, a więc to była znana postać w tym względzie, że faktycznie przez te działania w młodzieżówce, przez to, że był jej liderem ogólnopolskim, to był rozpoznawalny. Ja uważam, że kluczową rolę odegrał tutaj prawdopodobnie, gdybym miał obstawiać, Marcin Kierwiński, tak, który według wszelkich informacji kuluarowych, który, myślę, że to jest tajemnicą Poliszynela, że Marcin Kierwiński de facto zarządza warszawskimi radnymi z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski w ratuszu nie mógł nigdy liczyć na swoją partię, na Platformę Obywatelską. Otaczał się ludźmi z Nowoczesnej, z Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej, dlatego że Rafał Trzaskowski był na marginesie. Nie wiem, czy pan pamięta ten spór o nocną prohibicję w Warszawie.
Przegrał Rafał Trzaskowski.
Tak, to było wtedy upokorzenie Rafała Trzaskowskiego na zarządzenie Marcina Kierwińskiego, więc de facto lidera warszawskiej Platformy, takiego nadprezydenta Warszawy. Także ja Marcina Kierwińskiego przede wszystkim rozliczyłbym z tego podobno uczciwego i otwartego konkursu, jaki odbył się na koordynatora SOR, bo nie wierzę w to, że do otwartego konkursu tylko przypadkowo zgłosił się jeden człowiek, radny Koalicji Obywatelskiej, i szpital w sposób niezależny uznał, że on jest najlepszy.
Jakie działania będą podjęte wobec Rafała Trzaskowskiego i pana ministra Kierwińskiego przez Konfederację?
Był niedawno głosowany wniosek o odwołanie ministra Kierwińskiego. My oczywiście popieraliśmy ten wniosek.
Zgodnie z zapisami prawa teraz ma chyba pół roku wolnego. Nie można przez pół roku składać.
Oczywiście przegraliśmy to głosowanie, bo Donald Tusk ma cały czas większość. Myślę,
myślę, że to się niestety nie zmieni do kolejnych wyborów. Jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to oczywiście my jesteśmy bardzo otwarci na rozmowę o ewentualnym referendum odwoławczym, chociaż trzeba powiedzieć wprost, że to jest szalenie trudne w Warszawie, bo jednak to jest
wysoka
bastion.
Frekwencja.
To jest wysoka frekwencja, jedno. Druga sprawa, absolutny bastion Platformy Obywatelskiej. I mnie bardzo zmartwiło to, co mówił chociażby Łukasz Pawłowski z OGB. To znaczy on po tej całej aferze, czytałem taką jego wypowiedź, że no ale Platformie Obywatelskiej nie spadnie, bo na kogo mają zagłosować ci wyborcy? Oni nienawidzą prawicy, nienawidzą PiSu, nienawidzą Konfederacji, a nie mają tam innej partii takiej, prawda, progresywnej umiarkowanie. To jest straszne, także dotarliśmy do takiego poziomu, że można po prostu zanegować te wszystkie afery i takie spolaryzowane społeczeństwo, że dalej ci ludzie głosują na Platformę Obywatelską. Wychodzi Donald Tusk i mówi, światek jest niewiarygodny, w ogóle nie ma tematu.
To ja może ujawnię informację. Dzisiaj o 9.15 przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu ma się pojawić Maciej Wilk ze swoimi członkami swojego stowarzyszenia i mają ogłosić formalnie rozpoczęcie zbiórki podpisów. Włączcie się w taką akcję.
Zdecydowanie chcemy odwołać Rafała Trzaskowskiego. To jest oczywiście wyzwanie logistyczne bardzo duże, bo to jest, jeżeli dobrze pamiętam, 130 tysięcy podpisów do zebrania w samej Warszawie.
Do tego weźmiemy szybko. Tam, gdzie były drugie tury, w drugich turach z reguły była niższa frekwencja, więc trzeba mniej podpisów i potem mniej frekwencji. A w Warszawie Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze, stąd ten próg jest wysoki.
Tak, to prawda i trzeba też pamiętać, że to muszą być osoby zameldowane w Warszawie, więc takie zbiórki uliczne, jak to miało miejsce w Krakowie, zresztą tam też był ten problem, ale jak się nieraz zbierałem podpisy w Warszawie, tak, i problemem jest to, że ludzie pracujący w Warszawie często nie są zameldowani w ogóle w Warszawie.
Tak, jak się stanie przed metro, przed stacją metro Centrum, to trudno spotkać warszawiaka, bo wszyscy idą do pociągu, jadą pod miasto.
No i niestety ja pamiętam wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich, tak jak Rafał Trzaskowski dostawał po 80% na Wilanowie. To jest smutne, ale...
Ale to nie spowoduje zmiany? No ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość może mieć złą prasę, ale powiedzieć, że Konfederacja może znaleźć choćby poprzez liberalizm gospodarczy klucz do serca części wyborców, chociażby z tego przysłowiowego Wilanowa.
Wydaje mi się, panie redaktorze, że chyba tych wyborców już nie ma liberalnych. To znaczy, jeżeli nawet są, to oni głosowali na trzecią drogę. Bardzo wielu z nich dzisiaj rzeczywiście głosuje na Konfederację. Natomiast Donald Tusk nie jest w żadnym względzie w tym momencie liberalny gospodarczy, jego propozycje takie nie są. Przecież on de facto kontynuuje taką politykę bardzo wysokich wydatków publicznych, politykę zadłużania państwa. Dlatego ja nie wierzę, że taki elektorat faktycznie istnieje i niestety jeżeli można kogokolwiek nazwać jeszcze liberałami w Platformie Obywatelskiej, to są wyborcy skrajnie zacietrzewieni. Także ja uważam, że bardzo ciężko będzie o przepływy z Platformy Obywatelskiej do Konfederacji. Po prostu różni nas zbyt wiele, różni nas podejście do Unii Europejskiej dla wyborców Donalda Tuska.
Ale z tego by wskazywało, że główni autorzy albo polityczni winni, tak nazwijmy, tej afery, bo cały czas jej skali też nie znamy, warto nadmienić, pozostaną bezkarni. No bo Marcin Kierwiński jest chroniony w rządzie przez Tuska, na Rafał Trzaskowski w Warszawie jest cały czas nie do ruszenia.
Uważam, że w polityce trzeba się kierować realizmem i dlatego ja dzisiaj u pana w studiu taką wizję dostarczam, że nie poniosą w tym momencie odpowiedzialności. Natomiast no mam nadzieję, że to się zmieni po wyborach w 2027 roku. Uważam, że to jest jedna z pierwszych spraw, którą należy wyjaśnić, bo ja jestem poruszony tym, co usłyszałem od doktora Jędrzejewskiego. Tak jak mówię, nie wiem, czy to jest prawda, tak? Chciałbym, żeby to ktoś zweryfikował, ale jeżeli tak było, to bardzo współczuję wszystkim tym, którzy mieli prawo, ci ludzie, do tego, żeby pojechać ze swoim bliskim do szpitala, oddać swojego bliskiego w ręce lekarzy i wierzyć w to, że ci lekarze zrobią według wiedzy medycznej swoich umiejętności wszystko, co się da, żeby tych bliskich uratować. I jeżeli wydarzyło się tak, że to przez błędy, niekompetencje tych lekarzy, a to z kolei prowadzi nas do wniosku, że ci, którzy zatrudnili tych lekarzy, popełnili ten błąd, przez te błędy lekarzy ktoś zmarł, absolutnie współczuję takim ludziom. Myślę, że to niszczy resztki nadziei Polaków na to, że mogą liczyć na publiczną ochronę zdrowia w tym momencie.
Politycznie, jak to się rozgrywa? Ta afera w jakimś sensie zbliża prawicę do siebie. Krzysztof Bosak dwa dni temu mówił, jeżeli społeczeństwo tak zdecyduje, obdarzy zaufaniem, jak rozumiem, partie prawicowe, to uważam, że jeśli będzie taka możliwa większość, będzie należało z nimi, czyli z PiS-em, negocjować.
No to akurat nie jest nic nowego, co mówi wicemarszałek Bosak. Bo,
ale w tym
razie
zaprzeczał jakimkolwiek rozmowom z Platformą, z Donaldem Tuskiem, z Koalicją Obywatelską.
Ja widzę tę sytuację tak. To znaczy, po raz pierwszy w historii nie będzie takiej sytuacji, że będzie z góry przed wyborami znana większość, tak jak to miało miejsce ostatnio, prawda? Donald Tusk, Hołownia, Kośniak, oni wszyscy ogłosili, że będą robili razem większość. Kiedy od Konfederacji faktycznie będzie zależało to, kto będzie rządził, to po prostu będziemy słuchali propozycji. Dlatego, że nas nie do końca interesuje to, kto będzie głosował za dobrymi naszymi ustawami. My chcemy, żeby nasze ustawy dostały 231 głosów. I to jest dla nas najważniejsze, kluczowe. Jacy to będą posłowie, to jest drugorzędne.
Czyli jeśli to będzie poseł Tusk, to jest to równie dobre.
Znaczy... Teoretycznie tak. Ja oczywiście nie wierzę, że Donald Tusk jest w stanie nas nie oszukać i realizować program Konfederacji. Natomiast...
Ale czyli taka wizja, że idzie centrolew, idzie centro prawica, tak? No i że ta prawica może mieć różne odcienie. PiS jest bardziej prospołeczny, wy bardziej liberalni, prawda? Ale to jest jakiś wspólny... To jest zła wizja. To nie jest tak, że się robią dwa bloki. No i tam w centrolewie też są różne odcienie i na prawicy też są różne odcienie, ale mniej więcej są dwa różne bloki, to nie jest taka wizja.
Ja po tym, co widziałem w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, nie marzę o tym, żeby Konfederacja siedziała w jednych ławach rządowych z Prawem i Sprawiedliwością. Nasze rozmowy nie będą polegały na tym, że my się z Prawem i Sprawiedliwością kochamy i chcemy koniecznie być w jednym rządzie i udawać, że nie ma między nami różnic i że wszyscy są wspaniali, tylko rozmowy, myślę, które będą prowadzili liderzy Konfederacji, to będą twarde rozmowy o tym, okej, wy chcecie tworzyć rząd, to pytanie, jaki program ma realizować ten rząd? Jeżeli program, który uważamy, że będzie kierował sprawy Polski w dobrą stronę, to okej. Jeżeli nie, to nie ma sensu do takiego rządu wchodzić. I podobnie z rozmowami z Koalicją Obywatelską, tak? Jaki program miałby realizować wasz rząd? I jeżeli ten program będzie taki sam jak program tego aktualnego rządu, to my z przyjemnością zakończymy istnienie rządu Donalda Tuska. Taki jest nasz cel od lat. I myślę, że ta afera też pokazuje, że nowe wybory i nowy mandat społeczny dla polityków jest bardzo potrzebny, bo ten rząd po prostu nie ma w tym momencie.
No dobrze, ale może rząd Sławomira Mencena z poparciem partii Donalda Tuska, który na emeryturę się nie wybiera.
Gdyby udało nam się stworzyć rząd mniejszościowy złożony z samych polityków Konfederacji, może to byłoby jakieś ciekawe rozwiązanie.
Platformy. Możliwy scenariusz, dopuszczalny dla pana. Pan by chciał zasiąść w ławach rządowych pod przewodnictwem Sławomira Mencena z poparciem Platformy Obywatelskiej w głosowaniu?
Znaczy, wydaje mi się, że oczywiście najlepszym rozwiązaniem do realizacji naszego programu byłoby posiadanie własnego premiera, na przykład Sławomira Mencena, tak? Bo po prostu premier jest osobą najbardziej decyzyjną. Natomiast no, oczywiście problemem będzie większość w Sejmie do każdej ustawy, a więc ja podejrzewam, że skończy się tak, że my będziemy zgłaszali różne nasze ustawy i będziemy szukali większości. I pewnie skończy się tak, że część ustaw dobrych dla Polski z naszego programu przegłosujemy z Prawem i Sprawiedliwością, a być może inne ustawy wbrew Prawu i Sprawiedliwości, bo my mamy różnice programowe, tak? Natomiast my wierzymy w to, że nasz program jest skuteczny, że trzeba ten program zrealizować, bo do tej pory realizowano coś odwrotnego i w sektorze publicznym nie jest dobrze. W związku z tym będziemy szukali większości za każdym razem, pewnie.
To na koniec co z paktem senackim w takim wypadku?
Myślę, że pan prezydent Nawrocki będzie gospodarzem takiego paktu senackiego. My o tym rozmawiamy, nasi liderzy o tym rozmawiają z panem prezydentem. Sławomir Mencen o tym rozmawiał z panem prezydentem już nie jeden raz. Z tego, co słyszałem, to pan prezydent jest zainteresowany tego rodzaju propozycją. Uważam, że na prawicy jest tylko jedna osoba, która może w sposób neutralny stworzyć pakt senacki. Jeżeli pakt senacki będzie tworzony przez PiS, to nic z niego nie wyjdzie. Jeżeli będzie to pakt senacki pana prezydenta, myślę, że może się on faktycznie wydarzyć w kolejnych wyborach.
O czym mówił Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Dziękuję bardzo za rozmowę, za wizytę w studio. Żegnam się od razu, bo przechodzimy płynnie do kolejnej rozmowy. Skoro było o prezydencie, no to na naszych łączach prosto z Gdańska jest doradca prezydenta, profesor Piotr Czałderna, lekarz, chirurg, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Słychać mnie?
Głośno i wyraźnie, panie profesorze.
To się cieszę.
Nie wiem, czy słowo dzień dobry jest dobrym przywitaniem, jak się patrzy na aktualną sytuację służby zdrowia. Wywiad pana profesora dla portalu Rynek Zdrowia sprzed kilku dni, kiedy pan profesor w bardzo ostrych słowach opisuje to, co się stało i to, w jakiej sytuacji znalazła się cała ochrona zdrowia po wywiadzie doktora Emila Jędrzejewskiego dla kanału Zero. Gdzie jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o stan publicznej ochrony zdrowia?
Ja myślę, że trzeba mieć świadomość, że aktualny system ochrony zdrowia jakby wyczerpał swoje możliwości. Naprawdę jest tu ich kresu i idzie zdecydowanie na zderzenie ze ścianą. I to, co się zadziało w Warszawie w szpitalu południowym, no jest bardziej objawem niż praprzyczyną. To jest takie trafne porównanie, którego ja tam użyłem, że tak jak cała ta sprawa doktora Kacprzyka jest objawem, to tak samo gorączka jest objawą, a nie diagnozą medyczną, prawda? I tutaj musimy sięgnąć daleko głębiej i wreszcie zabrać się za naprawę polskiego systemu ochrony zdrowia.
Nie jestem lekarzem, ale wyobrażam sobie, że jak jest gorączka, to ona obejmuje całe ciało. Czy w takim wypadku ten objaw w postaci pana lekarza, doktora Kacprzyka, to jest gorączka, która toczy nie tylko szpital południowy, ale całą polską ochronę zdrowia?
W pewnym sensie tak, dlatego że mamy problem w całym systemie i tutaj no, to nam po prostu pokazało część zjawisk, ale przecież te zjawiska występują wszędzie, w całej Polsce, w wielu szpitalach, jeżeli nie we wszystkich szpitalach. I musimy się zabrać wreszcie za no, podjęcie trudnych wielu decyzji, regulacje zmian, bo to, że mamy do czynienia z takimi wysokimi płacami lekarskimi, to nie jest jakaś patologia, tylko to jest po prostu legalna możliwość, która przez system została stworzona. Prawda?
Ale to ktoś sobie nie wyobrażał, ktoś celowo zrobił takie wyceny niektórych świadczeń?
Ja myślę, że nie przewidziano konsekwencji tego wszystkiego. Wyceny świadczeń bardzo często, zwłaszcza na początku, były dokonywane poprzez lobby poszczególnych dyscyplin. Nie było rzetelnych danych, które by to umożliwiały. Teraz już jest inaczej, tak? I dlatego trzeba rzeczywiście przyjrzeć się wycenom świadczeń, szczególnie tych, które są najbardziej kosztowne, szczególnie tych, gdzie koszty osobowe są rozliczane w postaci procentu od procedury, no bo wtedy rzeczywiście im wyższa wycena, tym więcej zarabia lekarz i to czasami zaczyna być nierzeczywiste. Trzeba popatrzeć na instytucje lekarzy, takich wędrowniczków, którzy jeżdżą między szpitalami, prawda, wykonają swój zabieg, a potem znikają. Pacjent zostaje, czasami dochodzi do powikłań, nie ma już kogoś, kto by się na tym znał, umiałby je leczyć. Tych patologii jest po prostu mnóstwo w systemie. On jest no, skonstruowany na zupełnie inne czasy, na inną medycynę, która była wielokrotnie tańsza, na inną sytuację demograficzną. My nie możemy udawać, że cały ten system będzie dobrze działał. To jest oczywiście zadanie na lata, to jest zadanie, które jest trudne w warunkach ostrego politycznego konfliktu. No ale ja nie widzę możliwości, żeby się za to nie zabrać, bo zderzymy się w przyszłym roku z dziurą w NFZ-cie rzędu 30-40 miliardów złotych. Ja nie wiem, skąd te pieniądze weźmiemy.
Ale dzisiaj no bo ludzie też się łapią za głowę. Z jednej strony słyszą non-stop dziura, trzeba dosypać do NFZ-u, a z drugiej strony słyszą już nie bardzo renomowany, wieloletnim stażem wybitny lekarz, chirurg, kardiochirurg, który zarabia dużo pieniędzy, milion czy ponad milion złotych rocznie, tylko 28-letni lekarz bez specjalizacji. Dostaje w jednym tylko szpitalu 1 600 000. Ludzie mówią, to jak to? Tu jest dziura, a tutaj 28-latek jeździ Porsche Panamerą i chyba za nie najlepszą jakość świadczeń, jak na to pokazują dokumenty, dostaje gigantyczne pieniądze.
No, no to jest w ogóle szczególny przypadek. Ja mam nadzieję, że takich przypadków zbyt wiele jednak nie ma. Myślę, że polityczne koneksje miały tu swoje znaczenie, bo tam jeszcze jest jedna rzecz, o której w ogóle nie powiedziano i nie wyczytałem to w przestrzeni publicznej. Otóż specjalizację można robić w dwóch trybach. W tak zwanym trybie rezydenckim, gdzie się otrzymuje finansowanie z Ministerstwa Zdrowia i szpital dostaje zwrot pensji lekarza z Ministerstwa Zdrowia, albo w tak zwanym trybie pozarezydenckim i właśnie w takim trybie dr Kacprzyk tę specjalizację według doniesień medialnych robił, czyli w całości jest opłacany przez szpital. No i normalnie szpitale nie są chętne, żeby zatrudniać kogokolwiek z lekarzy szkolących się w ten sposób, bo ponoszą koszty, nie dostają tych kosztów zwrotu. Na dodatek osoby, która się szkoli, często nie ma, bo musi realizować staże, kursy i tak dalej. Więc normalnie to jest niemal niemożliwe, żeby szpital zechciał kogokolwiek w takim trybie zatrudnić. Tak, bo mu się to po prostu nie opłaca. A tu nie dość, że doktora Kacprzyka tak zatrudniono, to jeszcze dano mu niezwykle wysokie stawki, no i dano mu obowiązki, których też normalnie nie powierza się osobie, która nie ma specjalizacji i doświadczenia.
Czyli co, nagle w ten chory system ochrony zdrowia jeszcze weszła polityka ze swoimi wszystkimi wadami?
No ja myślę, że polityka to w tym systemie jest od dawna, bo pewnie jakbyśmy zaczęli sprawdzać rady nadzorcze różnych szpitali w całej Polsce i ich zarządy, to by się okazało, że tam jest całe mnóstwo polityków albo osób powiązanych politycznie.
Teraz pytanie
do... Warto takie ćwiczenie zrobić i popatrzeć, jak to wygląda w innych województwach niż mazowieckie.
Na razie Rafał Trzaskowski zapowiedział, że będzie odpolityczniał i zarządy, i rady nadzorcze warszawskich szpitali. Co znaczy,
no to
do
jest
tej
na
pory...
pewno ruch w dobrym kierunku, tylko szkoda, że się nie zadział wcześniej, zanim się to wszystko wylało.
Jeszcze zanim do samego systemu ochrony zdrowia wrócę, to przyszedłbym do tego, jak odbudować zaufanie pacjentów do lekarzy, bo to, co się wydarzyło i kolejne informacje, które wychodzą ze szpitala południowego, ale też pewnie zaraz zaczną z innych szpitali, no powoduje, o tym mówił Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, że na niego pacjenci po tym wszystkim, po tych kilku dniach, jak on jest na SOR-ze, patrzą się już inaczej.
Znaczy, to jest dla mnie największy problem. Ja to w tym wywiadzie powiedziałem i dlatego użyłem takich mocnych słów, że sformułowanie doktora Jędrzejewskiego, tam giną ludzie, zmienia wszystko. No bo to jest dla mnie najpoważniejszy problem, oprócz pokazania całej słabości i konieczności reformy systemu, że ta sytuacja czy podobne sytuacje mogą doprowadzić do utraty kompletnej zaufania pacjentów, polskiego społeczeństwa, do systemu ochrony zdrowia, do lekarzy i tak dalej. I ja się zgadzam akurat tutaj z doktorem Jankowskim, że jak patrzyło się i słuchało się tego, co mówił doktor Jędrzejewski, no to było porażające. Jeżeli ktoś odważa się, oczywiście ja nie wiem, czy to jest wszystko prawda, ale jeżeli ktoś się odważa powiedzieć takie rzeczy pod własnym nazwiskiem publicznie, to jednak to brzmi bardzo mocnie, tak? To są druzgocące rzeczy, jeżeli się potwierdzą.
No dobrze, ale co zrobić? Bo w tej chwili w oczach wielu pacjentów, wielu naszych rodaków, lekarze w Polsce już przestali być osobami, którzy mają jakąś, być może nawet misję, nawet takiego szumnego słowa użyję, albo powołanie, jeszcze bardziej szumne słowo, a są po prostu biznesmenami.
Znaczy, są i tacy. Ja znam wielu lekarzy z prawdziwym poczuciem misji i powołania i są tacy, i myślę, że każdy ze słuchaczy naszych z takimi lekarzami się zetknął, bo ja takich naprawdę znam i nie jest ich aż tak mało. Ale niestety są też czarne owce. I tutaj jest wielka rola dla izb lekarskich i dla korporacji zawodowej, żeby zacząć środowisko oczyszczać. To się nie działo. To niestety środowisko lekarskie, podobnie jak inne środowiska korporacyjne, środowisko prawnicze, środowisko dziennikarskie, nie miało nigdy tendencji, żeby się samo oczyszczać i czarne owce usuwać. No to jest taka wada tych wszystkich korporacyjnych środowisk, patrząc przecież na kryzys wokół sądów, to też to widzimy. Ale pora, żeby zacząć, tak jak powiedziałem, piętnować przypadki, które są naganne czy karygodne.
A wy jesteście jako lekarze na to gotowi?
No mam taką nadzieję, że ta afera rzeczywiście wyzwoli w ludziach poczucie, że źle rozumiana solidarność zawodowa jest ogromnym błędem. I tak jak lekarz był zawsze zawodem zaufania publicznego i był kimś postawionym na piedestale, no to ma szansę, że z tego piedestału zleci bardzo szybko. Natomiast trzeba zwrócić jeszcze na jedną uwagę rzecz, że właściwie nie ma żadnej selekcji kandydatów do zawodu lekarskiego. Tak? O wszystkim decyduje wyłącznie wynik egzaminu maturalnego, czy potem przy wyborze specjalizacji wynik końcowego egzaminu lekarskiego. Nie ma żadnej ankiety psychologicznej, nie ma żadnej rozmowy. W mało którym kraju w Europie tak to funkcjonuje. Tak? I niestety zaczęli do tego zawodu przychodzić ludzie, którzy traktują to jako bardzo dobrze płatną profesję, i którzy o powołaniu w ogóle nie chcą słyszeć, którzy nie mają empatii, którzy czasami pacjentów wręcz nie lubią, nie mają ochoty z nimi rozmawiać, poświęcać im czasu, czy nawet fizycznie ich badać. No, doszło do takiej profesjonalizacji medycyny w niedobrym kierunku i to też trzeba widzieć.
Profesor Piotr Czałderna jest naszym gościem, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, lekarz, chirurg dziecięcy. Obiecałem Janowi Pasporzowskiemu, że zapytam też o pokłosie pandemii, bo pewnie wiele kłopotów też w relacjach pacjent-lekarz zaczęło się w czasie pandemii COVID-19. No i takie pytanie, bo było taka procedura, że część lekarzy uznało, że jednak trzeba inaczej działać w czasie pandemii, niż to przyjął rząd. Ci lekarze potem wystawali właśnie przed izbami lekarskimi.
Tak, ja znam tą sprawę, bo rozmawiałem z redaktorem Pospieszalskim na ten temat. Zresztą rozmawiałem też na ten temat z prezesem Jankowskim i prosiłem, żeby dobrze się temu przyjrzeć, bo ja osobiście uważam, mimo że często nie dzielę poglądów tej grupy lekarzy, że absolutnie nie powinno się stawiać ich przed sądami lekarskimi, tak, że to jest całkowicie błędna droga, zwłaszcza że wielu z nich domagało się po prostu otwartej, uczciwej dyskusji na temat szczepień przeciwko COVID, zalet i wad szczepionki, no bo to było wszystko robione wtedy pod presją czasu i oczywiście jest prawdą, że ta szczepionka nie przeszła takich normalnych, pełnych procedur, które przechodzą inne leki, które podlegają procesowi rejestracji. Także uważam, że otwarta, uczciwa debata jest czymś, na co każde środowisko zasługuje.
Panie profesorze, wróćmy do systemu ochrony zdrowia. Powiedział pan w naszej rozmowie, nie tylko w naszej, że za chwilę ten system po prostu przestanie działać, dojedzie do ściany. Politycy, także politycy chociażby PiS-u, mówią, najważniejsze to jest zwiększyć liczbę lekarzy. To robiliśmy i to będziemy robić i system się uzdrowi niemalże samoczynnie, jeżeli tylko wpuścimy do niego odpowiednią, większą liczbę lekarzy.
To znaczy, tak, to jest jeden z czynników ważnych, ale nie jedyny, z całą pewnością nie jedyny. Oczywiście jak mamy mało lekarzy, szczególnie w jakichś konkretnych specjalnościach, to dochodzi do dużej konkurencji szpitali o lekarza i oferowania bardzo wysokich stawek. Tak? To jest jedna z przyczyn, dla których te pensje są tak szokująco wysokie i stawka godzinowa potrafi być 350 czy nawet 400 zł za godzinę w niektórych miejscach. Ale tak, po pierwsze trzeba zdać sobie sprawę, że jeżeli ci lekarze w tej chwili są na studiach, czy kończą nawet studia, to jeszcze dojdzie staż, po czym 5-6 lat kształcenia specjalistycznego, więc nam się ta sytuacja poprawi nie w tym roku i nie w przyszłym roku, tylko za lat 5 albo 6, to po pierwsze. Po drugie, my mamy bardzo dużo szpitali, w tym szczególnie szpitali dyżujących na ostro. No jak szpital ma działać, bo takie było założenie z początków reformy, jak szpital ma działać na ostro, to musi zapełniać pewne obsady, tak? Musi mieć anestezjologię, musi mieć OIO, musi mieć bloki operacyjne działające w trybie 24-godzinnym. Tych lekarzy nie ma aż tylu, żeby to wszystko zagwarantować. Więc szpitale, szczególnie te mniejsze powiatowe, zaczynają żeby przetrwać, prawda, i mieć odpowiednie kontrakty, zaczynają podkupywać lekarzy z rynku, oferując bardzo wysokie stawki. Nie ma uzasadnienia dzisiaj, żeby wszystkie szpitale dyżurowały ostro dyżurowe. No po prostu nie ma. To da się dojechać. Oczywiście trzeba zorganizować być może w niektórych miejscach transport medyczny, ale na pewno taniej jest postawić karetkę odpowiednio wyposażoną, niż utrzymywać przez cały rok oddział działający przez 24 godziny.
To dobra. Pan profesor mówi rzecz niezwykle niepopularną i niepolityczną, czyli jednak trzeba zmniejszyć liczbę szpitali.
Znaczy, ja nie jestem od tego, żeby mówić rzeczy, które są popularne, tak? Bo staram się, doradzając, mówić to, co jest. To są oczywiście moje opinie, to nie są opinie Kancelarii Prezydenta, żeby było jasne.
Ale co, ta siatka szpitali jest zbyt rozbudowana? Czy ten system lepiej by działał, gdyby te szpitale były lepsze, ale rzadziej rozsiane po Polsce?
W tym kierunku poszła większość krajów w Europie, szczególnie tych, które mają najlepiej oceniane systemy ochrony zdrowia, takie jak Holandia czy Dania na przykład. To nie o to chodzi, żeby likwidować oddziały, bo nam z kolei dramatycznie brakuje łóżek długoterminowych, łóżek dla starszych osób, prawda? Zaczyna się zmieniać model opieki nad rodziną, nad osobami starszymi. Więc to nie o to chodzi, żeby pozamykać szpitale, pozamykać wszystkie oddziały, tylko na przykład nie jesteśmy w stanie utrzymać wszystkich oddziałów chirurgicznych tak jakie mamy dzisiaj, bo nie mamy na nie obsady, te oddziały nie mają doświadczenia, bo robią bardzo mało procedur. To się kończy w ten sposób, że na przykład przyjeżdżają tam ortopedzi, neurochirurdzy, radiolodzy interwencyjni i robią różne procedury, po czym zaraz wyjeżdżają, tylko po to, żeby ten szpital mógł zrealizować kontrakt. No to chyba lepiej te pieniądze przekazać tam, gdzie są limity, gdzie się robi chirurgię przykładowo na bardzo wysokim poziomie, a pacjenci się nie mogą tam dostać, prawda? A z takiego oddziału zrobić oddział opieki długoterminowej, który będzie dużo tańszy w funkcjonowaniu, bo wymaga znacznie mniejszej obsady, a jest bardzo potrzebny. Mnie chodzi o to, żeby te zmiany zachodziły w sposób racjonalny. Poza tym mamy demografię.
To skoro tak jest, to czemu to się nie dzieje? Chodzi o to, że zniknie kilkadziesiąt stanowisk dyrektorów szpitali, że powiaty stracą, przepraszam za słowo, zabawkę do obsadzania? Gdzie jest ten problem?
Ja myślę, że do tego ruchu wszyscy powoli dojrzewają, tak? Tylko to jest też ruch, do którego trzeba przekonać społeczeństwo, pokazać, że jeżeli to jest robione racjonalnie, to pacjenci na tym nie ucierpią, tak? Że będzie zapewnione na przykład w miejscowości, w której nie będzie szpitala takiego z pełną ostrą obsługą, będzie ambulatorium internistyczne czy chirurgiczne z karetką i jeżeli pacjent będzie wymagał pomocy, to będzie go można przewieźć do najbliższego szpitala, prawda? Ta sama sytuacja dotyczy pediatrii. My mamy w tej chwili nadmiar oddziałów pediatrycznych. Ja mówię niekoniecznie o nadmiarze szpitali, ale też przede wszystkim o nadmiarze oddziałów konkretnych specjalności. Przecież jeżeli rodzi się nam coraz mniej dzieci, my mamy zapaść demograficzną, która nie ulegnie zmianie przez najbliższych 10-20 lat, tak? I jeżeli nie podejmiemy radykalnych kroków, których nikt jak na razie nie podejmuje, no to przy tej mniejszej liczbie dzieci konsekwencją jest to, że oddziały pediatryczne czy porodówki stoją puste. Ale to nie może się dziać w oparciu o żywioł, tak? Niech się tam likwiduje się, co się ma zlikwidować, niech decydują dyrektorzy szpitali i starostowie powiatów albo marszałkowie. No nie tędy droga. To musi być proces kontrolowany, który jest oparty na symulacjach, na wyliczeniach, bo może się okazać, że przykładowo w Lesku musi zostać porodówka, bo odległości dojazdu są tak dalekie, że tam trzeba zastosować specjalne rozwiązanie. Dlaczego właśnie nie można zarządzać ochroną zdrowia z poziomu Warszawy? Tylko trzeba przekazać kompetencje na poziom wojewódzki.
Ale też jest zarządzana z poziomu powiatu. Grójec, żeby wyjść trochę z Warszawy, ale też województwo mazowieckie. Lekarz też no, nie najbardziej wiekowy, 32 lata, zarządzający dwoma szpitalami. Jak go dziennikarze szukali, nie było go ani w jednym, ani w drugim, bo podobno był u starosty, starosta z PSL-u. Pan zarobił skromne 3 miliony złotych w rok. No i właśnie wszystko podległe jednemu starostwu. Ten styk polityki lokalnej, powiatów, może to trzeba zmienić.
Z całą pewnością, jakbyśmy zeszli na poziom lokalny, to przypuszczam, że tych patologii będzie tyle samo, co w Warszawie, albo jeszcze więcej. I to jest błąd w ogóle założycielski z początków reformy i samorządowej, i reformy systemu ochrony zdrowia, że myśmy przekazali szpitale powiatom. Powiaty są zbyt słabe, w sensie merytorycznym i nie mają odpowiednich kadr, żeby szpitalami skutecznie i dobrze zarządzać, a na dodatek dochodzi do niekontrolowanej konkurencji szpitali, tak, żeby te szpitale powiatowe usiłują otwierać oddziały czy usługi, które są dużo bardziej specjalistyczne niż być powinny, no bo one są lepiej płatne. Ale to w ogóle jest nie tędy droga. Myśmy zlikwidowali całą referencyjność szpitali, gdzie wiadomo, że pacjentami najbardziej skomplikowanymi muszą się zajmować jednostki najlepsze i najbardziej profesjonalne, wyposażone w sprzęt, w kadry, w doświadczenie, bo wtedy będą najlepsze wyniki leczenia, tak? Na przykład nowotwora.
Panie profesorze, to już na koniec zapytam o wczorajszą radę u prezydenta, bo wczoraj, teraz jest pan w Gdańsku, ale jeszcze wczoraj był pan w Warszawie w Pałacu Prezydenckim. Czy prezydent Karol Nawrocki jest gotowy, żeby zaproponować ramy, a może więcej niż ramy, może zgoła same ustawy, które opiszą to, co trzeba w służbie, w ochronie zdrowia zrobić?
To może powiem tak. Wczorajsza rada dotyczyła oczywiście w części tego, co się dzieje dziś, teraz na gorąco, ale przede wszystkim dotyczyła problemów psychiatrii, bo to jest też ogromny kłopot i to, że się właśnie kończy w tym roku pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego i nie wiadomo, co dalej. Ten pilotaż wypadł bardzo dobrze, poprawił dostępność usług psychiatrycznych, zwłaszcza ambulatoryjnych, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach w Polsce powiatowej, a no, są problemy, żeby wdrożyć go w całej Polsce i jest jakaś niechęć ze strony ministerstwa do tego w oparciu o model, który został przetestowany. Natomiast jeżeli chodzi o rolę Rady i rolę pana prezydenta, my pracujemy nad różnymi rozwiązaniami. W Radzie powstały zespoły, które się przyglądają polskiemu systemowi ochrony zdrowia, jego finansowaniu, próbują opracować koncepcję. Pojawił się też pewien pomysł wczoraj, ale na razie nie chcę o nim więcej mówić, bo on wymaga jeszcze przedyskutowania w obrębie kancelarii z samym panem prezydentem.
Profesor Piotr Czałderna był naszym gościem. Na koniec zapytam, no politycznie zapytam, reprezentanci Donald Tusk, odpowiadając na to, co ujawnił Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, o tym, że od prawie trzech lat nie może się doprosić spotkania z panem premierem, Donald Tusk odpowiedział tak. Reprezentanci środowiska lekarskiego raczej stawali na głowie, żeby koncentrować się na ochronie uprzywilejowanej pozycji niektórych lekarzy, a nie na realnej kontroli i zmianie stanu rzeczy, podkreślił Donald Tusk, koncentrując, że partnerem do rozmów z Naczelną Izbą Lekarską jest minister zdrowia. I do takich spotkań dochodziło. Wczoraj premier. Panie profesorze, proszę o komentarz.
No mogę powiedzieć tak, jakoś pan prezydent znajdował czas, żeby się spotykać z panem Łukaszem Jankowskim, bo takich spotkań było co najmniej 2 lub 3 w ciągu roku. Był Biały Szczyt, na który prezes został też zaproszony w Pałacu Prezydenckim. Oczywiście Izba Lekarska jest w pewnym sensie korporacją zawodową i od zaproponowania reformy i koniecznych zmian jest w pierwszym rzędzie Ministerstwo Zdrowia. Ale bez rozmowy, bez dialogu z wszystkimi grupami zawodowymi, nie tylko z lekarzami, z pielęgniarkami, z położnymi, z fizjoterapeutami i tak dalej, z technikami różnymi, nie da się reformy zbudować. I ten dialog jest niezbędny, a tutaj wiem, że jest bardzo wiele zastrzeżeń różnych środowisk, nie tylko lekarzy, co do tego, jak są one słuchane przez rząd i przez premiera.
O czym mówił profesor Piotr Czałderna, lekarz, chirurg dziecięcy, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I doradca prezydenta Karola Nawrockiego. A my w Gdańsku zostajemy, ale do Gdańska przyjechał Bartosz Cichocki, dyplomata, był ambasador Polski w Kijowie, więc to odwiedziny w Gdańsku. Nie przypadkiem. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bo pan profesor Czałderna na stałe w Gdańsku rezyduje, a pan ambasador przyjechał, żeby przyglądać się i uczestniczyć w forum odbudowy. Jak to wygląda, jak wyglądają te relacje polsko-ukraińskie widziane z perspektywy tegoż forum?
No, przyjechało sporo wysokiej rangi polityków z Ukrainy, więc to jest dobrze, że ten kryzys nie sparaliżował takich spotkań i odbyło się, jak obserwowałem wczoraj, to spotkanie parlamentarne polsko-ukraińskie. Mam nadzieję, że ono posłużyło wyjaśnieniu wzajemnemu swoich stanowisk i ustaleniu czegoś na przyszłość. Widziałem paru kolegów z ukraińskiego rządu, z tego bloku gospodarczego. No i dziś się zaczyna część właściwa, bo wczoraj była taka obywatelsko-społeczna raczej. Dziś część właściwa, zobaczymy jak ten, co powie biznes.
Co powie biznes, ale o ile dobrze rozumiem i dobrze uczono mnie o polityce wschodniej, to ten biznes na wschodzie, a chyba nie tylko na wschodzie, jest z polityką dość powiązany. Polska przy tych relacjach politycznych ma szansę na robienie biznesu na Ukrainie.
Ma szansę. Oczywiście biznes wszędzie jest powiązany z polityką, bo to politycy tworzą ramy funkcjonowania biznesu. Ukraina ma swoją specyfikę w postaci dużej dozy protekcjonizmu i takiej małej przejrzystości ustawodawstwa czy wewnętrznych sprzeczności, które wykorzystują niektórzy urzędnicy. Natomiast jeśli mamy ofertę, jeśli mamy konkurencyjną cenę, a te dwa elementy zazwyczaj mamy, bo mamy najwyższej światowej jakości technologie, rozwiązania, kompetencje i jesteśmy konkurencyjni cenowo. I jeśli jeszcze sobie za to zapłacimy na Ukrainie, to osiągniemy sukces. Oczywiście to tutaj bardziej mówię o relacjach biznes, rząd, mówię o udziale polskich firm w przetargach publicznych. Zupełnie inaczej się przedstawiają relacje biznesu z biznesem i tutaj działają zwyczajne, komercyjne zasady i w tej sferze jest najmniej problemów. Natomiast no, jeśli mówimy o odbudowie, to mówimy raczej o przetargach na duże projekty.
No właśnie,
bo tutaj trzeba sobie uświadamiać, że tam na Ukrainie ukraińskich pieniędzy, jakichś innych niż polskie pieniądze dla polskich firm nie będzie.
Jak wygląda ta wizja odbudowy w kontekście aktualnego, no chyba trzeba powiedzieć, kryzysu relacji między Warszawą a Kijowem? No, mówiono, nie odbierajmy orderu Orła Białego Zońskiemu, na pewno nie przed Gdańskiem, bo jakby przyjechał do Gdańska, to mielibyśmy ten kawałek tortu, no a teraz ten tort z odbudowy nam odejdzie. To czuć w Gdańsku, że trochę to jest już sztuka dla sztuki, przynajmniej dla polskich przedsiębiorców, że decyzja zapadła, że Polska będzie wypychana z tego procesu.
Nie, Polska nie będzie wypychana z tego procesu, natomiast powtarzam, tam nie ma żadnego tortu. Za ten tort musimy, jeśli chcemy, żeby polskie firmy tam coś zarobiły, to musimy sobie sami za to zapłacić.
Prawdziwy to za
tort na polskie firmy czeka w Polsce, na przykład ogromny projekt rozbudowy kolejnictwa. Prawdziwy tort czeka w Polsce w postaci ogromnych środków na obronę cywilną i na w obronność w postaci tam nowych budynków dla wojskowych, jakichś fortyfikacji. I widzimy też po ruchach biznesu, że to ukraiński biznes przyjeżdża do nas, a nie my na Ukrainę. Ukraińska gospodarka to jest dzisiaj równowartość gospodarki Warszawy z okolicami. To jest państwo, które się wyludnia i to jest, które państwo jest pogrążone nadal w wojnie, więc nie wiadomo, kiedy ta odbudowa się odbędzie. Więc no, dla biznesu kierunek jest oczywisty i tym kierunkiem jest Polska, a nie Ukraina. Więc tutaj to państwo ukraińskie powinno robić wszystko, żeby ten trend odwrócić, a nie my się powinniśmy zastanawiać, czy odbierać, czy nie odbierać ordery.
Chociaż jest tak, że ta odbudowa miałaby się odbywać przecież za pieniądze krajów zachodnich. Taka była.
No, czyli za nasze.
No ale my cały czas uważamy siebie za jednak biedniejszego krewnego Zachodu, że to raczej Niemcy wyłożą pieniądze, a my będziemy za te pieniądze budować.
No i sądzi pan, że Niemcy wyłożą pieniądze dla polskich firm? Bo mi się to coś nie bardzo dodaje. Niemcy wyłożą pieniądze dla niemieckich firm, to tak. No i jakby świat darmowych lunchów się już dawno skończył i albo sami sobie za to zapłacimy. I tak jak zresztą robimy niedawno BGK, Krajowy Bank
Odbudowy. BGK, Krajowy Bank Gospodarstwa Krajowego.
Tak. Ogłosił wyniki właśnie na podpisane kredyty na Ukrainę. Bardzo ciekawe pożyczki wydaje Bank Ochrony Środowiska też na działalność na Ukrainę. No i to są pieniądze z naszej gospodarki. To nie znaczy, że na tym to ostatecznie nie można zarobić i że nie warto tego robić, bo to jest dla wielu firm, które już, no nie wiem, skończył im się rynek w Polsce. To jest okazja, to może być okazja ekspansji, to może być okazja do utrzymania, zatrudnienia, rozwinięcia jakiejś technologii. Natomiast no, ja nie zniechęcam do inwestowania. Zresztą ostatnio mieliśmy bardzo ciekawe akwizycje. Maspex wykupił większościowy pakiet w firmie produkującej wody mineralne i tam jeszcze jakieś artykuły spożywcze. PZU Ukraina wykupiła amerykańskiego ubezpieczyciela MetLife na Ukrainie, więc wydaje mi się, że polscy taki okres polskich akwizycji może się jeszcze nas zaskoczyć. Obroty rosną. Jesteśmy pierwszym po Chinach, pierwszym w Europie partnerem handlowym Ukrainy. Przekroczyliśmy już dwucyfrową wartość w obrotach handlowych w miliardach dolarów. No ale to nadal nie odwracajmy, że tak powiem, kota ogonem. To nadal Ukrainie powinno, musi zależeć, a nie nam, Ukraina.
A zależy Ukrainie?
Dystans. No i jak widzę po kolegach tutaj obecnych w Gdańsku z Kijowa, to zależy. Natomiast no, zaczęliśmy rozmowę od obecności czy nieobecności prezydenta Zełenskiego, tak. No więc tutaj...
Nie ma.
Odpowiedź sama się nasuwa.
Wczoraj rozmawiałem na antenie Radia Wnet z doktorem Sławomirem Dębskim, który no, powiedział wprost, nie ma już co rozmawiać z Zełenskim, trzeba rozmawiać dookoła niego, budować nowe kontakty dyplomatyczne i nastawiać się, czy próbować nastawiać się na ewentualny nowy układ rządzący w Kijowie.
No, to się łatwo mówi, ale prezydent Zełenski jest na długo i jak widzieliśmy po tym całym łańcuszku czy szeregu urzędników, którzy też rzucili polskimi orderami, no to nastąpiła tam raczej konsolidacja wokół Wołodymyra Zełenskiego. Jest to państwo wysoce scentralizowane. Formalnie na papierze jest to państwo parlamentarno-gabinetowe, ale de facto jest to państwo prezydenckie, a w warunkach wojennych wręcz możemy mówić o państwie autorytarnym, no bo tak to zazwyczaj jest w warunkach działania stanu wojennego. W rękach prezydenta Zełenskiego skupiła się ogromna część władzy, nie tylko wykonawczej, nawet sądowniczej. Jest ograniczona wolność słowa, no bo wiadomo, jakie są zagrożenia hybrydowe ze strony przeciwnika. Więc ja bym nie łudził się, że na Ukrainie szybko jakoś zobaczymy układ polityczny niezwiązany, alternatywny wobec prezydenta Zełenskiego. Poza tym widzieliśmy...
Czyli co, nastawiać się na wybory? Bo taka jest kalkulacja, że ta wojna może szybciej, nam się wydaje, do jakiegoś do końca zawieszenia broni czy zamrożenia dojdzie do wyborów, a w wyniku tych wyborów pojawi się nowy prezydent Ukrainy. To jest kalkulacja błędna, no więc, pana zdaniem?
No więc oczywiście tu każdy mówi, co mu się wydaje. Mi się wydaje, że po pierwsze wojna jeszcze długo potrwa i do wyboru nie ma, no, wyborów na horyzoncie nie widać, a kiedy się pojawią, to wygraje Zełenski. Na razie on nie ma ich z kim przegrać. I właśnie ta ilość, to skupienie władzy w rękach Zełenskiego, no, powoduje, że trudno będzie mówić o równych szansach na wyborach, pierwszych wyborach po zawieszeniu ognia.
A no to jak robić? Jak rozumiem, pan jest w Gdańsku, na bieżąco zdaje pan nam relację z tego, co się na tym szczycie odbudowy dzieje. I na tych niższych stopniach, jak rozumiem, Ukraińcy chcą rozmawiać, są otwarci. No ale jest ten najwyższy szczebel i teraz staram się opisać i zrozumieć, jak tu wygląda sytuacja i jak ona może potem rzutować na te relacje, które mogą być sympatyczne w kuluarach szczytu, ale potem mogą się na nic nie przekładać, bo będzie blokada na samej górze.
Wie pan, kiedyś jakby w klasycznych czasach faktycznie udawało się rozdzielać ten wymiar publiczny od kuluarowego. I to nie tylko w stosunkach międzynarodowych, ale też na scenie wewnętrznej. W wyniku różnych tam zjawisk, o których długo by opowiadać, te obszary się bardzo, bardzo przemieszały. U nas na przykład obserwujemy modę na publikowanie treści rozmów poufnych, o tym, o czym politycy, dyplomaci rozmawiają teoretycznie za zamkniętymi drzwiami. Na Ukrainie obserwujemy, że do tego politycznego konfliktu zostali wciągnięci urzędnicy, więc no nie bardzo sobie wyobrażam, jak z tego klinczu teraz szybko wyjść. Być może jakieś okoliczności zewnętrzne, nieprzewidziane nam w tym pomogą. Być może jakieś, nie wiem, wybuch poczucia solidarności czy współczucia w związku z jakąś sprawą nam to ułatwi, że powiedzmy przymkniemy oko na te rzucone wzajemnie urazy. Być może trochę czas pomoże, bo wymieniliśmy się ciosami, każdy każdego obraził, no i jakby można uznać, że się to wyzerowało, mówiąc popularnie. Tak by to było na jakimś podwórku między jakimiś tam grupami łobuzów, no ale tutaj mówimy o stosunkach międzypaństwowych i jestem sceptyczny, ale koledzy z Kijowa przyjechali i widzę, że no nastroje są, wszyscy starają się być dla siebie uprzejmi. Wszyscy chyba rozumieją, że pewnie gdzieś tam o krok za daleko poszła strona ukraińska, potem może myśmy trochę naddali. Zobaczymy.
Ale w dyplomacji żadna strona nie powinna odstawiać nogi, bo tu chodzi o honor niemalże. Panie ambasadorze, zupełnie na koniec, był pan na antenie Polskiego Radia i mówił trochę o tym, jak to wygląda też w tych relacjach między ludnością. Nasze relacje z Kijowem są o tyle istotne, że jest duża grupa i duża diaspora i imigrantów zarobkowych, i uchodźców ukraińskich w Polsce, ale są też Polacy na Ukrainie, którzy tam zostali po wojnie, mimo że Polska granicę zmieniła. No i rzeczywiście ostatnio żyliśmy trochę historią Domu Polskiego we Lwowie, odebrany, potem jednak przedłużono, o czym żeśmy jako pierwsi na antenie Radia Wnet w studio Lwów informowali tą dzierżawę na rok, co prawda, ale jest. Jak wygląda ta relacja Polaków na Ukrainie? Wiemy, że na Białorusi jest bardzo źle, nie ma w tej chwili właściwie żadnej polskiej szkoły, a jeszcze był w latach 90. Na Litwie też jest niełatwo, chociaż lepiej niż na Białorusi. A jak to wygląda na Ukrainie?
To jest, wie pan co, to jest bardzo długa opowieść, która powinna się zacząć gdzieś tam od końca przełomu lat 80., 90., kiedy jeszcze sowiecka Ukraina zaczęła tworzyć sobie mniejszości i delegować tam oficerów czy panie oficer do jednych do bycia Węgrami, drugich do bycia Polakami. I część tych stowarzyszeń, związków powstawała odgórnie i do dziś ślady takich animozji tam się wyczuwa. Część tworzyliśmy my i jakby funkcjonowały wyłącznie na granty z kancelarii prezesa Rady Ministrów czy prezydenta i trochę to się przekształcało w takie kupowanie strojów krakowskich i chorągiewek na przyjazd polityka z Polski. Nastąpił w którymś momencie kryzys, powiedziałbym, taki pokoleniowy. Ci budowniczowie polskich organizacji na Ukrainie, oni już osiągnęli wiek emerytalny, a młodsze pokolenia się nie chciały tym zajmować. Większość zresztą dzieci czy wnucząt tych pierwszych prezesów pierwszego pokolenia wyjechało do Polski. Więc mamy tam teraz poważny kryzys taki organizacyjny. Przede wszystkim mamy niesymetrię w postaci takiej, że Polska płaci za rozwój kultury, za utrzymanie tożsamości mniejszości ukraińskiej w Polsce i mniejszości polskiej na Ukrainie. Państwo ukraińskie nie płaci, też palicho teraz wojna, ale przed wojną też nie utrzymywało prasy, właśnie tam zespołów pieśni, tańca. Co gorsza, państwo ukraińskie od początku swojego istnienia traktowało, miało zapisane to wręcz w doktrynie mniejszości narodowej jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, jako groźbę rozwoju separatyzmu. I mniejszość polska, mniejszość krymsko-tatarska, węgierska, tylko mniejszość rosyjska była do 14 roku nieobecna w tych dokumentach. W związku z tym każda organizacja miała swojego oficera prowadzącego. Każdy biskup, ksiądz też miał tam jakiegoś oficera prowadzącego i to nie przypominało państwa stosunku między państwem demokratycznym a jego obywatelami. Długo można opowiadać o walce o zwroty kościołów, o zwroty budynków, naszego MSZ moich czasów, walkę o to, żeby język polski został dopuszczony na maturze na Ukrainie. Język polski na Ukrainie jest najbardziej popularnym językiem obcym, a nie ma go na maturze. W związku z czym dzieci nie są zainteresowane w szkole podstawowej i średniej chodzeniem na lekcje języka polskiego, bo trzeba uczyć się języka, który jest na maturze, angielski, hiszpański, jakiś francuski. No i takich rzeczy też jak ograniczanie w zakresu nauczania w języku polskim w szkołach mniejszości narodowych, to są jeszcze konflikty czasów prezydenta Poroszenko, ale one niestety nie zniknęły za czasów prezydenta Zełenskiego i może ten obecny konflikt sprzyjać będzie temu, żebyśmy się pochylili też, zrobili taki przegląd tych spraw dwustronnych i zadbali, żeby to zaczęło lepiej wyglądać.
O czym mówi Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie. Ostatnie pytanie o Zełenskiego. Jak się ma władzę niemalże dyktatorską, to ją się oddaje czy nie? Taką pozycję ma w tej chwili Zełenski. Możemy mówić o Zełenskim rządzie, temu rządów autorytarnych albo właśnie zgoła coś więcej?
No to jest zawsze pytanie. Ja zobaczymy, jak to będzie w przypadku Wołodymyra Zełenskiego. Są takie głosy też na Ukrainie, że w związku z prawdopodobieństwem postawienia mu zarzutów korupcyjnych, w związku z tym Mindich Gate, że on nie będzie skłonny. Plus będą historie no, przypomniane z początku wojny, kiedy jego najbliższe otoczenie, na przykład szef SBU, no, jakby nie przygotował, powiedzmy delikatnie mówiąc, swojej służby na wojnę. I kiedy prezydent Zełenski też najważniejsze decyzje podjął w sprawie przygotowania sił zbrojnych za późno, pewnie będą mu przypomniane, no ale to są tylko spekulacje. Być może ten proces transformacji, jakby demobilizacji, demilitaryzacji państwa przebiegnie sprawnie. To na pewno też będzie zależało od tego, jak ta wojna się skończy. Jeśli się ona skończy w sposób pomyślny dla Ukrainy, to myślę, że będzie taki proces łatwiejszy. Jeśli ona się skończy czymś, co Ukraińcy uznają za porażkę, za kapitulację, no to pewnie będzie to proces bardziej burzliwy.
I trudniej będzie ewentualnie odsunąć Zełenskiego od władzy.
Trudniej mu się będzie, trudniej mu będzie się rozstać pewnie z tymi prerogatywami, do których przywykł, ale mówię jeszcze raz, to jest spekulacja. Być może ten proces będzie płynny i wie pan, to jest ciekawa rzecz, dlaczego ekonomista by to jakiś wytłumaczył pewnie lepiej, że to w kryzysie wszyscy najskuteczniej się reformujemy, a nie w dobrych czasach, więc może Ukraina podjęła szereg działań i szereg rzeczy się bardzo pozytywnie zmieniło właśnie w cieniu tej wojny, co zdumiewające.
Chociaż jak mawiał Józef Oleksy, władza tylko wtedy zaczyna smakować, kiedy jej się nadużywa. Bartosz Cichocki, były ambasador Polski w Kijowie, dyplomata, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Za chwilę serwis informacyjny. Ja państwu za Poranek Wnet bardzo dziękuję. Dziękuję przede wszystkim naszym patronom. patronite.pl/radiownet oraz tych słuchaczy, którzy nas inaczej wspierają, chociażby na stronie wnet.fm jest cała zakładka Wspieraj nas. Można, jeżeli ktoś nie chce, nie może być naszym patronem na Patronite, no to można włączyć się w budowanie Radia Wnet chociażby poprzez konto bankowe, ale przede wszystkim słuchaczom dziękuję, bo to, że państwo jesteście z nami od rana do wieczora, to dla nas wielka radość, ale też warto mieć tą świadomość, że ta radość jest możliwa dzięki tym, którzy są patronami, to też do siebie, bo sam jestem patronem Radia Wnet, też sam siebie pochwalę. No cóż, kończymy Poranek Wnet.